Pochylmy nasze głowy do modlitwy. Drogi niebiański Ojcze, kiedy słuchamy tej pieśni, tylko Mu wierz. Przypominamy sobie, że aby odziedziczyć jakąkolwiek z Bożych obietnic, wszystko, co mamy do zrobienia, to tylko wierzyć w nie. Jest bowiem napisane, wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. My tak wołamy, jak ten człowiek, który miał dziecko chore na padaczkę. Wierzę, Panie, pomóż mojemu niedowiarstwu. Dziękujemy Ci za Twoją wielką moc i za Twoje wielkie objawienie nam samego siebie w tych ostatecznych dniach. To sprawia, że nasze serca są pełne radości i szczęścia, gdy wiemy, że zetknęliśmy się z żywym Bogiem. On to potwierdza fizycznymi, materialnymi dowodami, tak jak to robił w minionych dniach i jak obiecał to robić w tym dniu. Jesteśmy Ci tak wdzięczni, nasz Boże. W tym ciemnym dniu, kiedy wydaje się, że nikt nie wie, jaką drogą należy iść, my jesteśmy tak szczęśliwi, że znaleźliśmy tę bezpieczną strefę, odosobnienie. Więc błogosław nas, Panie, dzisiejszego wieczora, kiedy mówimy o Twoim Słowie i te obietnice, które otrzymaliśmy, niechbyśmy je pielęgnowali w naszych sercach, miłowali je, szanowali i byli im posłuszni z prawdziwą, pobożną dyscypliną, bowiem prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Och, to nie powinno być zrobione. Ofiara miłości? Nie powinni. Oni nie powinni byli tego robić. Kto to zrobił? Ty jesteś winny? Napominałem menadżera. On mi powiedział, że zebrał dla mnie ofiarę miłości. Nie powinien był tego robić. Ja to doceniam. Bóg to wie. Ale ja nigdy po to nie przychodzę. Dziękuję Wam. Niech Was Pan błogosławi. Zrobię wszystko, co będę mógł. Przeznaczę to prosto na misje zagraniczne, aby mieć pewność, że to pójdzie na Boże Królestwo. I jeśli Pan pozwoli, zabiorę to osobiście do tych krajów, by zanieść tam tę samą Ewangelię, której słuchaliście, siedząc tutaj w tym tygodniu. Będę wtedy wiedział, że to będzie zrobione w taki sposób, jak Wy w to wierzycie. Niech Pan pomoże mi to zrobić. Jestem bardzo wdzięczny za tak licznie zgromadzonych w tym tygodniu. I za Was wszystkich podłączonych ponownie dzisiaj wieczorem liniami telefonicznymi. Jesteśmy wdzięczni każdemu jednemu z Was. Billy powiedział do mnie dzisiaj rano, powiedział, tato, gdybyś ze mną dzisiaj wyszedł wczesnym rankiem, zaraz jak tylko robi się jasno, stanął mniej więcej w tym miejscu i widział, jak matki karmią swoje dzieci w samochodach. Tych biednych ludzi, siedzących na tym deszczu, czekających na otwarcie drzwi. Widzicie, jakim ja bym był obłudnikiem, gdybym powiedział Wam cokolwiek innego niż prawdę. Byłbym naprawdę paskudną osobą. Ja muszę nieraz ranić, ale to nie dlatego, że tak chcę. To jest dlatego, to nie ja ranię, to prawda rani. Ale ja wierzę, że właśnie dlatego przychodzicie, ponieważ jestem z Wami śmiertelnie szczery i robię wszystko, co mogę, żeby Wam pomóc. Niech Pan pomoże każdemu jednemu z Was. I teraz ja bym chciał podziękować ludziom za miłą współpracę, również tutejszym ludziom z tego miasta, którzy nam dali, pozwolili nam wynająć ten szkolny budynek, to audytorium i salę gimnastyczną. Chciałbym także podziękować urzędnikom, jeżeli tu jesteście. Chciałbym również podziękować panu Tristan Calvin, który jest tutaj dozorcą, za dobrą współpracę, że pomógł nam to załatwić i za to, że jest tu z nami każdego wieczora. Dziękujemy siłom policji miasta Jeffersonville za przybycie tutaj i pilnowanie za bardzo niską opłatą. Myślę, że mniej więcej $2 na godzinę. Wysłano tu policję ze specjalnym zadaniem, żeby parkowali samochody i pilnowali, żeby nie było, nic się nie stało i wszystko było w porządku. My jesteśmy tym ludziom za to wdzięczni. A także operatorowi tutaj, przy pulpicie rozdzielczym, zauważyłem go i wszystkim, którzy są w to włączeni, jesteśmy Wam naprawdę wdzięczni. Dziękuję każdemu jednemu z Was za te prezenty. Dzisiaj po południu Billy przyniósł mi prezent, było ich kilka, pudełka, cukierki i tak dalej. I jednym z nich były błogosławieństwa i wyrzeźbiony na tym obrazek Chrystusa. Kazanie na górze. I to było naprawdę piękne. Bardzo wam dziękuję. I tak wiele rzeczy. Nie wiem, jak wam za to podziękować. I także za wasze sponsorowanie, finansowanie tych zgromadzeń. My to z pewnością doceniamy, całym sercem. Niech Pan obficie błogosławi każdego z was. Billy powiedział, że było wielu ludzi, którzy prosili w tym czasie o rozmowy osobiste. I wielu miało małe dzieci i prosiło, żeby je dedykować. Och, jak ja bym chciał to zrobić. Ale widzicie, gdy przyjechałem tym razem, to jest takie naglące. Muszę przez cały czas pozostawać przy studiowaniu tego słowa i modlitwie, aby móc przynieść te przesłania. Widzicie, one są dla nas wyjątkowe, ponieważ chodzi o znalezienie Bożej woli, a potem powiedzenie tych rzeczy. I to wszystko musi zostać zebrane razem i trzeba po prostu pytać Boga, które mają zostać otworzone. Więc wkrótce wrócimy, jak Pan pozwoli, jak tylko nam się uda znaleźć jakiś dzień. Zrobiłem jakiś ruch, czy powiedziałem coś o Wielkanocy. Lepiej to sprawdzę, ponieważ myślę, że mam coś zaplanowane w Kalifornii mniej więcej w tym czasie. Więc to może być źle. Jednakże, kiedy wrócimy znowu do świątyni, wyślemy wam kartkę i kościołowi i podamy wam datę i czas. Ja potem może w tym czasie, znowu, nie wyznaczyłem żadnego czasu na modlitwę za chorych. Nie mieliśmy ani jednego zgromadzenia, na które byśmy przyprowadzili ludzi i modlili się za nich. Odsyłaliśmy ich. I nasi bracia to głosili. Brat Lee Vale i brat... Ci inni bracia głosili, modlili się za chorych i przeprowadzili chrzest wodny, raczej chrzcili, umożliwiając mi pozostanie w samotności ze Słowem. Dziękujemy tym ludziom, wykonali wspaniałą pracę. Jest tutaj tak wielu przyjaciół, z którymi chciałbym się spotkać. Patrzę na dół i widzę Johna i Erla. Jest też dr Lee Vale, jeden z organizatorów tej kampanii, brat Roy Borders, ci ludzie, ja nawet nie mogłem więcej niż uścisnąć ich dłonie. Nie miałem na to szansy. Myślę o moich przyjaciołach z Kentucky i z tych okolic i przyjaciołach usługujących. Jak ja bym chciał uścisnąć ich dłonie. Brat Blair, zauważyłem go tutaj któregoś dnia i wielu ludzi, których kocham i którzy byli na kilku spotkaniach i ja nie mogłem nawet choćby uścisnąć ich dłoni. Ja usiłuję nie dlatego, że nie chcę tego zrobić. Jest tak dlatego, że nie miałem na to czasu. Ja się po prostu śpieszę. Dedykowanie dzieci? Pewnie. Mój własny syn, mój mały wnuk miał być dedykowany na tym spotkaniu. Nie miałem czasu tego zrobić. Mały Dawid. Jestem teraz dwa razy dziadkiem, więc pan May, może on tu jest dzisiaj wieczorem, który mi dał tę laskę. Wygląda na to, że całkiem niedługo będę musiał jej używać. Więc ja rzekłem do Billego, powiedziałem, Biblia rzeczywiście mówi, rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię, ale ten cały ciężar nie został włożony na ciebie. I te wnuki się pojawiają szybko. I tak, pamiętacie, moja synowa była bezpłodna od początku. Ona nie mogła mieć żadnych dzieci. I pewnego dnia, gdy opuszczałem zgromadzenie, Pan do mnie przemówił i powiedział, Lois, urodzisz syna. Pan Cię pobłogosławił. Twoje dolegliwości kobiece przeminęły. Po 9 miesiącach urodził się mały Paul. 2 miesiące, zanim to dziecko pojawiło się na scenie, pewnego poranka siedziałem przy stole i jadłem śniadanie, a Lois i Billy siedzieli po przeciwnej stronie stołu. I ja zobaczyłem Lois karmiącą małe dziecko w różowym lub owinięte niebieskim kocem. I Billy siedział w rogu, karmiąc małego Paula. Ja powiedziałem, Billy, właśnie widziałem wizję. Lois karmiła dziecko owinięte w niebieski kocyk. On rzekł, no to już mam po polowaniu. To jest dokładnie za 9 miesięcy. Po 11 miesiącach urodził się mały Dawid. I ja go jeszcze nie mogłem dedykować Panu i nie będę mógł, dopóki znowu nie wrócimy. Więc widzicie, jak to jest. Jakże ja kocham ludzi i społeczność z nimi. Lecz nasi bracia modlili się za chorych i wiem, że to się powiodło. Każdego wieczora modliliśmy się za chorych, wszyscy razem, kładąc ręce jedni na drugich, gdzie to obejmuje w ten sposób wszystkich. Ale być może, jeśli Bóg pozwoli, ja to zaznaczę na kartce, jeśli będziemy to wysyłać. Jak wrócimy, chciałbym przeznaczyć 2 lub 3 dni jeszcze raz tylko na modlitwę za chorych i zrobienie tego, co możemy w tej sprawie. Więc jeszcze raz dziękuję tym ludziom za ich pomoc. Więc ja bym chciał po prostu skomentować tylko przez chwilę to poranne przesłanie. Niewątpliwie ja tego do końca nie przerobiłem, lecz myślę, że wy to rozumiecie. I ja jestem pewien, że wy nigdy się nie dowiecie, czym to dla mnie było, żeby to zrobić. Więc wam to się wydaje bardzo proste. Ale widzisz, co robisz? Zajmujesz miejsce Boga, żeby coś wypowiedzieć. I zanim ja to zrobiłem, musiała przyjść odpowiedź od Boga. I On musiał zstąpić, pokazał się widzialnie i dał to objawienie. Dlatego, widzicie, to jest dla Kościoła. I pamiętajcie, ja powiedziałem, to, co ja powiedziałem, było tylko dla Kościoła. Więc żebyście mieli zaufanie i wiedzieli, że to jest ten sam Bóg, który do mnie powiedział tam w górach, gdzie nie było wiewiórek, przemów i powiedz, gdzie one będą. I tak się stało 3 razy pod rząd. Więc jeśli On przez to samo słowo może stworzyć coś, czego tam nie ma, o ileż bardziej ono będzie trzymało w dniu sądu. Widzicie? Ludzie tam byli, żeby te rzeczy widzieć i wiedzą. Tak jak powiedział Paweł w minionych dniach, byli z nim ludzie, którzy czuli trzęsienie ziemi i nie słyszeli tego głosu, ale oni widzieli słup ognia. Jednak kiedy było już po tym, sprawiło mi to zadowolenie, kiedy widziałem mężów i żony, o których wiem, że są prawdziwymi chrześcijanami, obejmujących się nawzajem i płaczących. I słuchajcie, przyjaciele, Bóg potwierdza swoje słowo przez znaki i uwierzytelnienia, by udowodnić, że to jest prawdziwe. To mówione słowo. Więc pamiętajcie, to światło, które było w tym obłoku, podało to objawienie. Ja byłem, moja mała dziewczynka, Sara, opowiadała mi tutaj, że kiedy oni, ta szkoła tam w Arizonie, patrzyła tam na bezchmurne niebo i widziała ten tajemniczy obłok w tamtych górach, wznoszący się i opadający z tym bursztynowym ogniem, który w nim płonął. Nauczyciel rozpuścił klasy i tę szkołę, wyprowadził ich na zewnątrz i powiedział, czy widzieliście kiedyś coś podobnego? Zobaczcie, jak to wygląda. Pamiętajcie, to jest to samo bursztynowe światło, które jest na tej skale. Więc to jest ten sam Bóg, to samo objawienie. Powiedział, powiedz im, żeby to zrobili. To jest to, co ja wam powiedziałem dzisiaj rano, więc tutaj to jest. Może tak się składa, że mój dobry przyjaciel, brat Roy Robertson, słucha tego w Tucson. Roy, pamiętasz tę wizję, którą tamtego dnia widziałeś, gdy staliśmy na tej górze? Ty przyszedłeś do mnie, a ten obłok był nad szczytem. Schodziliśmy na dół. Wiesz, co on ci powiedział. I ja ci to powiedziałem w tamtym domu innego dnia. To jest to, Roy. Nie martw się więcej, synu. To się skończyło. Ty po prostu nie wiesz, co to znaczy. To jest łaska. On ciebie kocha. I ty go kochaj. Służ mu w pokorze i czcij go przez resztę swoich dni. Bądź szczęśliwy, idź naprzód i żyj tak dalej. Jeżeli jesteście szczęśliwi, kontynuujcie to w ten sposób. Nigdy więcej nie czyńcie takiego zła jak to. Po prostu idźcie naprzód. To jest Boża łaska. Chciałbym się teraz jeszcze raz pomodlić, zanim wejdziemy w Słowo. Ilu z was będzie się o mnie modlić? Ja po prostu chodzę ze zgromadzenia na zgromadzenie. Czy będziecie się o mnie modlić? Wiecie, chciałbym wam zaśpiewać krótką pieśń, wszyscy razem, zanim przejdziemy do słowa. Tylko żebyśmy wiedzieli, że Bóg, taka mała dedykacja. Słyszeliście kiedyś tę krótką pieśń? On troszczy się o ciebie? W słońcu i w smutku On troszczy się o ciebie. Ta miła pani podchodzi do fortepianu, więc ja chciałbym podziękować również tej miłej pani. Ja nawet nie wiedziałem, kim ona jest. To jedna z córek tutejszego diakona. Ja, pewnie. Mała dziewczynka, brata Wheelera. Ona już teraz urosła. Ona była takim maleństwem, które nie tak dawno siedziało na moich kolanach, a teraz jest młodą kobietą. Więc ja jej bardzo dziękuję za to, że używa swojego talentu muzycznego i gra teraz bardzo słodko. Czy poprowadzisz nas, siostro? Teraz, wszyscy razem. On troszczy się. On troszczy się. Czy w słońcu, czy w mroku. On troszczy się. Lubicie to? Zaśpiewajmy to jeszcze raz, wszyscy razem. On troszczy się. On troszczy się. Czy w słońcu, czy w mroku. On troszczy się. Bracie Dał, o ciebie też, bracie. Czy go nie miłujecie? Pochylmy teraz nasze głowy. Drogi, łaskawy Boże, z tymi małymi notatkami tutaj o kilku rzeczach, które mam powiedzieć ludziom i cofnąć się jeszcze raz z powrotem, aby nawiązać do tego poranka, bo to jest to, czego ludzie przychodzą słuchać. Proszę Boże, żebyś pozwolił ludziom zobaczyć, że Bóg kocha i troszczy się. I to nie ja to dałem, Panie. To zostało potwierdzone, że to jest prawda. Więc proszę, drogi Boże, aby Twoja miłość pozostawała zawsze pomiędzy tymi ludźmi. Dzisiaj wieczorem, po tym spotkaniu, będziemy się musieli rozstać i rozejść do naszych różnych domów. To nas tak jakoś rozdziera gdzieś głęboko, Panie. Modlę się, żebyś tych ludzi błogosławił. Teraz, kiedy z modlitwą zbliżamy się do Słowa i zbliżamy się do spisanego Słowa, prosimy, żebyś Ty wziął to spisane Słowo i uczynił je dla nas żywym dzisiejszego wieczora. I kiedy opuścimy ten budynek dzisiaj wieczorem, by się rozdzielić i pójść do naszych różnych domów, niech byśmy powiedzieli to, co ci, którzy wracali z Emaus. Oni z Nim szli przez cały dzień i mimo to Go nie poznali. Lecz kiedy On tego wieczora wprowadził ich do tego pokoju i wszystkie drzwi były zamknięte, On zrobił coś tak samo, jak to uczynił przed swoim ukrzyżowaniem. Po tym poznali, że On na nowo powstał. Uczyń to dzisiaj jeszcze raz, Panie. Spraw to, podczas gdy drzwi są zamknięte i Twoja mała grupa tutaj siedzi, oczekuje. I kiedy my pójdziemy do naszych domów, Ojcze, powiemy tak jak oni. Czyż nasze serca w nas nie pałały, gdy mówił do nas w drodze? Powierzamy siebie i wszystko do Twoich rąk, Panie. Zrób z nami to, co uważasz za stosowne. W imieniu Jezusa. Amen. Teraz, przejdźmy teraz szybko, prosto do usługi. Otwórzcie teraz ze mną list do Hebrajczyków, jeśli możecie. Jeszcze jedno objawienie w tym przesłaniu. Będziemy przemawiali dzisiaj wieczorem tylko przez kilka chwil, jak Pan pozwoli. Więc my wtedy przeczytamy pierwsze trzy wersety z Hebrajczyków 7:1-3, a potem je omówimy. I my nie wiemy, co Pan uczyni. Nie wiemy. Jedyną rzeczą, którą robimy, to po prostu wierzymy, czuwamy i modlimy się. Prawda? I wierzymy, że On będzie współdziałał we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują, ponieważ On to obiecał. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu, któremu Abraham również dał dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw Król Sprawiedliwości. Następnie zaś Król Salemu, to jest Król Pokoju. Czytajmy jeszcze trochę dalej. bez ojca, bez matki, bez rodowodu, ani początku dni albo końca życia. Lecz podobny do Syna Bożego pozostaje kapłanem na zawsze. Pomyślcie o tej wielkiej osobie, jaki ten człowiek musi być wielki. I teraz pytanie jest, kim jest ten człowiek? Teologowie mieli różne pomysły, ale od czasu otwarcia siedmiu pieczęci, tej tajemniczej księgi, która była dla nas tajemnicza, według objawienia 10:1-7, wszystkie te tajemnice, które są zapisane w tej księdze, które były zakryte w ciągu tych wieków reformatorów, powinny zostać ujawnione przez anioła ostatniego wieku Kościoła. Ilu wie, że to jest prawda? Tak jest. Miały być przyniesione. Wszystkie tajemnice tej tajemniczej księgi mają być objawione posłańcowi tego wieku laodycyjskiego. Wiedząc, że jest wiele dyskusji wokół tej osoby i tego tematu, myślę, że wypada nam w to wejść, aby przekonać się, kto to jest. Więc istnieje kilka szkół myślenia na jego temat. Jedna z tych szkół utrzymuje, on jest mitem, on tak właściwie nie był osobą. A inni mówią, że to było kapłaństwo Melchizedeka. To jest najbardziej prawdopodobne. Lepiej trzymać się tej strony niż tamci z drugiej strony, ponieważ ci mówią, że to było kapłaństwo. Tak jednak nie może być, bo w czwartym wierszu ono mówi, że on był osobą, człowiekiem. Więc, żeby być osobą, on musi być osobowością, człowiekiem. Nie jakimś porządkiem, ale osobą. Więc on nie był tylko porządkiem kapłańskim, ani nie był mitem. On był osobą. I ta osoba jest wieczna. Jeśli zauważyliście, on nie miał ojca, on nie miał matki. On nie miał czasu swojego początku i on nie miał czasu swojego końca. I ktokolwiek to był, dzisiaj jest dalej żywy. Ponieważ Biblia tu mówi, że on nie miał ani ojca, ani matki, początku dni albo końca życia. Więc to by musiała być wieczna osoba. Czy to jest prawda? Wieczna osoba. Więc to mogła być tylko jedna osoba, a mianowicie Bóg, ponieważ On jest tym jedynym, który jest wieczny. Bóg. Więc 1 Tymoteusza 6:15-16. Gdybyście chcieli to kiedyś przeczytać, ja chciałbym wam to przeczytać. Więc ja twierdzę, że On był Bogiem, ponieważ On jest jedyną osobą, która może być nieśmiertelna. I teraz Bóg się zmienił w osobę. Oto, kim On był. Bez ojca, bez matki, nie mający początku życia, nie mający końca dni. Więc my widzimy w Piśmie, że wielu ludzi uczy, iż w Bogu są trzy osobowości. Więc nie możesz mieć osobowości, nie będąc osobą. Potrzeba osoby, żeby utworzyć osobowość. Kilka tygodni temu przyszedł do mojego domu kaznodzieja baptystyczny i powiedział, kiedyś, jak będziesz miał czas, chciałbym cię wyprostować odnośnie bóstwa. Raczej zadzwonił do mnie. Ja powiedziałem, właśnie teraz mam czas, ponieważ chcę być wyprostowany i odłożymy wszystko inne na bok, żeby to zrobić. I on przyszedł, powiedział, bracie Branham, ty uczysz, że jest tylko jeden Bóg. Ja powiedziałem, tak proszę Pana? On rzekł, więc powiedział, ja wierzę, że jest jeden Bóg, ale jeden Bóg w trzech osobach. Ja powiedziałem, powtórz Pan to jeszcze raz. On rzekł, jeden Bóg w trzech osobach. Ja powiedziałem, gdzie żeś Pan chodził do szkoły? Widzicie? I on mi wymienił jakąś uczelnię biblijną. Ja powiedziałem, w to mogę uwierzyć. Nie możesz być osobą, nie będąc osobowością. A jeśli jesteś osobowością, to jesteś jedną osobowością sam dla siebie. Jesteś oddzielną, indywidualną istotą. I on rzekł, więc nawet teologowie tego nie potrafią wyjaśnić. Ja powiedziałem, to jest przez objawienie. I on powiedział, ja nie mogę zaakceptować objawienia. Ja powiedziałem, w takim razie nie ma sposobu, w jaki Bóg mógłby do Pana kiedykolwiek dotrzeć, ponieważ to jest zakryte przed oczyma mądrych i roztropnych, a objawione dzieciom. Objawione dzieciom, które to zaakceptują, nauczą się. I ja powiedziałem, nie ma sposobu, żeby Bóg mógł do Pana dotrzeć. Pan się przed Nim zamknął. Cała Biblia jest Bożym objawieniem. Cały Kościół jest zbudowany na Bożym objawieniu. Nie ma innego sposobu poznania Boga, jak tylko przez objawienie. Któremu Syn zechce Go objawić, objawienie. Wszystko jest objawieniem. Więc żeby nie zaakceptować objawienia, wtedy jesteś tylko oziębłym teologiem i nie ma dla ciebie nadziei. Teraz widzimy, że ta osoba nie miała ojca, ani matki, ani początku dni, czy końca życia. To był Bóg en morphe, więc świat, to słowo pochodzi, to greckie słowo oznacza zmianę, które zostało użyte, przemienia się, en morphe, z jednej osoby w jedna osoba. To greckie słowo tam, en morphe, oznacza, zostało to wzięte z występów na scenie, gdzie jedna osoba zmienia maskę, by stać się jakąś inną postacią. Właśnie tak, jak niedawno w szkole, chyba Rebeka, tuż zanim ukończyła szkołę, oni grali jedną ze sztuk Szekspira. I jeden młody człowiek musiał przebierać się kilka razy, ponieważ grał dwie albo trzy różne części, ale ta sama osoba. Raz, kiedy wyszedł, on był łotrem, a kiedy wyszedł następnym razem, był inną postacią. I teraz greckie słowo en morphe znaczy, że on zmienił swoją maskę. I to jest właśnie to, co zrobił Bóg. To jest ten sam Bóg przez cały czas. Bóg w postaci Ojca, Ducha, słupa ognia. Ten sam Bóg stał się ciałem i mieszkał pomiędzy nami. En morphe, podany tak, żeby mógł być widziany. A teraz ten sam Bóg jest Duchem Świętym. Ojciec, Syn, Święty, nie trzej bogowie, trzy urzędy, trzy wystąpienia jednego Boga. Biblia mówi, jest jeden Bóg, nie trzech. Lecz oni, by właśnie tak nie umieli, nie możesz tego wyprostować i mieć trzech bogów. Żydowi byście tego nigdy nie sprzedali. Ja wam to powiem, on wie lepiej, on wie, że jest tylko jeden Bóg. Zauważcie, tak jak ta rzeźba, on ją ukrywa, przykrywa ją zasłoną. Właśnie to zrobił Bóg w tym wieku. To było zakryte. Wszystkie te rzeczy były zakryte i mają zostać objawione w tym wieku. Więc Biblia mówi, że one zostaną objawione w późniejszych czasach. To jest jak rzeźbiarz, który trzyma swoje dzieło całe zasłonięte, aż do czasu, kiedy zdejmuje z tego zasłonę i tam to jest. I właśnie taka była Biblia. To było Boże dzieło, które było zasłonięte i ono było zakryte od założenia świata. Jego siedmioraka tajemnica i Bóg obiecał, że w tym dniu, w laodycejskim wieku Kościoła, On miał zdjąć zasłonę z całej tej rzeczy, abyśmy mogli to zobaczyć. Jaka chwalebna rzecz! Bóg, en morphe, zasłonięty w słupie ognia. Bóg, en morphe, w człowieku zwanym Jezus. Bóg, en morphe, w swoim Kościele. Bóg nad nami. Bóg z nami. Bóg w nas. Zniżający się Bóg. W górze, tam, święty, nikt go nie mógł dotknąć. On mieszkał na górze. Nawet zwierzę, które dotknęło tej góry, musiało umrzeć. A potem Bóg zstąpił i zmienił swój namiot. Zstąpił i żył razem z nami. Stał się jednym z nas i my go dotykaliśmy, mówi Biblia. 1 Tymoteusza 3,16. Bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności, bo Bóg był zamanifestowany w ciele, dotykany przez nasze ręce. Bóg jadł mięso, Bóg pił wodę, Bóg spał, Bóg płakał. On był jednym z nas. Piękne przedobrazy w Biblii. To był Bóg nad nami, Bóg z nami. Teraz to jest Bóg w nas, Duch Święty, nie trzecia osoba, ta sama osoba. Bóg zstąpił i stał się ciałem i umarł śmiercią w Chrystusie, żeby mógł oczyścić Kościół, aby do Niego wejść dla społeczności. Bóg lubi społeczność. On na początku właśnie po to stworzył człowieka dla społeczności. Bóg mieszka sam, z cherubami. I teraz zauważcie, On stworzył człowieka, a człowiek upadł. Dlatego On zstąpił i odkupił człowieka, ponieważ Bóg lubi być uwielbiany. Sam wyraz Bóg znaczy obiekt uwielbienia. I to, co przychodzi pomiędzy nas, jako słup ognia, jako coś, co zmienia nasze serca, to jest ten sam Bóg, który powiedział, niech stanie się światłość i stała się światłość. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Więc na początku Bóg mieszkał sam ze swoimi atrybutami. Tak jak mówiłem dzisiejszego poranka, to są Jego myśli. Nie było niczego, tylko sam Bóg, lecz On miał myśli. Tak jak wielki architekt może usiąść i narysować w swoim umyśle to, co myśli, że zbuduje, stworzyć. Więc on nie może stworzyć. On może wziąć coś, co zostało stworzone i zrobić to w innej formie. Bo Bóg jest jedyną drogą, tym jedynym, który potrafi stworzyć. Lecz on ma w swoim umyśle to, co zamierza zrobić. I to są jego myśli, to są jego pragnienia. Teraz to jest myślą, a potem on to wypowiada i wtedy to jest słowem. A słowo jest, myśl, kiedy jest wyrażona, jest słowem. Wyrażona myśl jest słowem, lecz ona musi być najpierw myślą. Tak samo jest z Bożymi atrybutami. Potem to się staje myślą, potem słowem. Zauważcie, ci, którzy dzisiaj wieczorem mają życie wieczne, byli z Nim i w Nim, w Jego myślach, zanim zaistniał anioł, gwiazda, cherubin, czy cokolwiek innego, to jest wieczne. I jeśli Ty masz życie wieczne, to byłeś zawsze. Nie Twoja istota tutaj, lecz postać i forma, jaką nieskończony Bóg. I jeżeli On nie jest nieskończony, On nie jest Bogiem. Bóg musi być nieskończony. My jesteśmy ograniczeni. On jest nieskończony. I On był wszechobecny, wszechwiedzący i wszechmogący. Jeśli On taki nie jest, to On nie może być Bogiem. Wie o wszystkich rzeczach, wszystkich miejscach, ponieważ On jest wszechobecny. Wszechwiedza czyni Go wszechobecnym. On jest istotą, On nie jest jak wiatr. On jest istotą, On mieszka w domu. Lecz bycie wszechwiedzącym, to, że wie wszystko, czyni Go wszechobecnym, ponieważ On wie o wszystkim, co się dzieje. Żadna mucha nie może zmrużyć oczu tak, żeby On o tym nie wiedział. I On to wiedział przed założeniem świata, ile razy ona zmruży oczy i ile będzie miała tłuszczu jeszcze przed założeniem świata. To jest nieskończoność. My tego nie potrafimy pojąć naszymi umysłami, lecz to jest Bóg. Bóg nieskończony. I pamiętaj, Ty, Twoje oczy, Twoja sylwetka, jakikolwiek byłeś, Ty byłeś w Jego myślach na początku. I Ty jesteś jedynie tym wyrażeniem, słowem. Po tym, jak On to pomyślał, On to wypowiedział i oto jesteś. Jeśli tak nie jest, jeśli nie było Ciebie w Jego myślach, nigdy nie możesz się tam w żaden sposób znaleźć, gdyż On jest tym, który daje życie wieczne. Pamiętacie, jak czytaliśmy Pismo? Nie ten, kto pragnie, albo ten, kto biegnie, lecz Bóg. I żeby Jego predestynacja mogła się ostać jako prawdziwa, On mógł wybrać kto przed jakimkolwiek czasem. Bóg jest suwerenny w swoim wyborze. Wiedzieliście o tym? Bóg jest suwerenny. Kto był tam kiedyś, by mu powiedzieć, jaki jest lepszy sposób stworzenia świata? Kto by się ośmielił mu powiedzieć, że źle prowadzi swój interes? Nawet samo słowo osobiście jest bardzo suwerenne. Nawet objawienie jest suwerenne. On objawia, komu zechce objawić. Samo objawienie jest takie, jest suwerenne w Bogu. Dlatego ludzie walą o coś, skaczą na coś i uderzają w coś, nie wiedząc, co robią. Bóg jest suwerenny w swoich dziełach, więc my widzimy Go na początku, Jego atrybuty. A więc Ty z Nim wtedy byłeś. Właśnie wtedy pojawia się Księga Życia. Więc my czytamy tutaj w objawieniu, w 13 rozdziale, 8 wierszu, że bestia, która przychodzi na ziemię w tych ostatecznych dniach, zwiedzie na ziemi wszystkich tych ludzi, których imiona nie były zapisane w barankowej księdze życia przed założeniem świata. Pomyśl o tym, zanim Jezus się urodził, 4000 lat przed Jego przyjściem na ziemię i kilka tysięcy lat, zanim Ty przyszedłeś na ziemię. Jezus w Bożym umyśle umarł za grzechy świata. Księga Życia została sporządzona i Twoje imię zostało włożone do tej Księgi Życia przed założeniem świata. To jest prawda Biblii. Widzisz, Twoje imię zostało Ci nadane przez Boga i umieszczone w Księdze Życia przed założeniem świata. Ty tam byłeś w Jego atrybutach. Ty tego nie pamiętasz. Nie, ponieważ Ty jesteś tylko częścią Jego życia. Stałeś się częścią Boga, kiedy się stałeś synem lub córką Boga. Tak samo Ty jesteś częścią Twojego ziemskiego Ojca. Tak jest. Jesteś mężczyzna, nosi hemoglobinę, krew. I kiedy to weszło do jaja, Ty wtedy stałeś się częścią Twojego Ojca. I Twoja matka jest częścią Twojego Ojca również. Więc wy wszyscy jesteście częścią Twojego Ojca. Chwała. To całkowicie wyklucza denominację. Aha, pewnie, że tak. Bóg we wszystkim, jedyne miejsce. Zauważcie teraz Jego atrybut. Więc tym atrybutem był na początku Bóg. Myśl, sam atrybut, wszystko w jednym, niewyrażone. Potem, gdy On się wyraził, w drugiej kolejności, On wtedy stał się Słowem. I wtedy Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Ewangelia świętego Jana, pierwszy rozdział i pierwszy wiersz. Zauważcie, to jest na początku, lecz przedtem wieczność. Zauważcie, na początku było Słowo. Gdy czas się zaczął, to było Słowo. Lecz zanim to było Słowem, to było atrybutem, myślą. Potem ona została wyrażona. Na początku było to wyrażenie, Słowo. Teraz dochodzimy do tego, gdzie jest Melchizedek. To jest ta tajemnicza osoba. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A potem Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Trzymajcie to tam teraz. Zauważcie, jego pierwszą istotą był Duch, Bóg, ponadnaturalny, w porządku, ten wielki, wiekuisty. Następnie On zaczął kształtować samego siebie w kierunku ciała, w teofanii. To się nazywa Słowo, ciało. To wtedy jest ten stan, w którym On był, gdy spotkał Abrahama. Nazywał się Melchizedek. Był w formie teofanii, więc dojdziemy do tego i udowodnimy to za kilka minut, jeżeli Pan pozwoli. On był Słowem. Teofania jest czymś, czego byś nie mógł zobaczyć. To mogłoby być właśnie tutaj, teraz, ale ty tego nie możesz zobaczyć. To jest dokładnie jak, cóż, jak telewizja. To jest w innym wymiarze, telewizja. Ludzie poruszają się teraz właśnie w tym pomieszczeniu, śpiewają. Są też kolory, lecz oko poddane jest tylko tym pięciu zmysłom. Raczej twoja cała istota poddana jest tylko tym pięciu zmysłom. I ty jesteś zdany tylko na to, co twój ograniczony wzrok może zobaczyć. Jest jednak inny wymiar, który może być oglądany dzięki przetworzeniu przez telewizję. Więc telewizja nie produkuje obrazu. Telewizja tylko kieruje go do obwodu, a potem ekran telewizora go przechwytuje. Ale ten obraz tam jest od początku. Telewizja tu była, gdy Adam tu był. Telewizja tu była, gdy Eliasz siedział na górze Karmel. Telewizja tu była, gdy Jezus z Nazaretu chodził po plażach Galilei. Lecz wy właśnie teraz to odkrywacie. Nie uwierzyliby w to w tamtych czasach. Gdybyś powiedział coś takiego, byłbyś szaleńcem. Lecz teraz to stało się rzeczywistością. I tak samo jest z tym, że Chrystus jest tutaj. Aniołowie Boży są tutaj. I pewnego dnia, w tym nadchodzącym wielkim tysiącleciu, to będzie po prostu bardziej realne niż telewizja, czy cokolwiek innego, ponieważ oni tu są. On objawia samego siebie w swojej wielkiej formie, tak jak twierdził, że on się enmorfuje do swoich sług i potwierdza samego siebie. Więc on tu jest w postaci ducha, a potem on przychodzi w postaci enmorfe. Więc on ukazał się Abrahamowi, enmorfe. Kiedy Abraham wracał po wyrżnięciu królów, wyszedł tam Melchizedek, rozmawiał z nim. Innego dnia w gazecie Stewson czytałem artykuł, że była pewna kobieta, która jechała drogą. Myślę, że mniej więcej 70-80 km na godzinę i uderzyła w starszego mężczyznę w płaszczu. Krzyknęła i zatrzymała samochód. To wyrzuciło go w powietrze, tam, na tej równej pustyni. I ona pobiegła z powrotem, żeby go znaleźć, lecz jego tam nie było. Więc co ona zrobiła? Niektórzy ludzie za nią widzieli, że to się stało. Widzieli starszego człowieka lecącego w powietrzu i jego płaszcz się odchylał. Więc oni pobiegli z powrotem, żeby to sprawdzić. Nigdzie nie mogli tego człowieka znaleźć. Wezwali siły policji. Policja przyjechała i badała to miejsce. Nikogo tam nie było. Więc każdy z nich zeznawał. Samochód warknął, uderzył w tego człowieka. On wyleciał w powietrze i wszyscy to widzieli. Świadkowie, 2 czy 3 załadowane samochody. Oni widzieli, jak to się stało. Doszli do tego, że 5 lat temu był taki starszy człowiek w płaszczu, uderzony i zabity w tym samym miejscu. Kiedy stąd odchodzisz, nie jesteś martwy. Ty musisz wrócić, nawet jak jesteś grzesznikiem, i zostać osądzonym zgodnie z uczynkami dokonanymi w ciele. Jeśli ten ziemski namiot się rozpadnie, my mamy inny, który czeka. Enmorfe, to jest to słowo. Więc Bóg w tym stadium, to jest to stadium Jego stworzenia, później uformowany w ciało, Jezus. Z czego? Z tego wielkiego początku, ducha. Potem zstąpił, żeby być słowem, ujawniając się. Słowo się jeszcze nie tworzy. Zostało tylko wypowiedziane, enmorfe. Później on staje się ciałem, Jezus, śmiertelnik, aby skosztować śmierci za nas wszystkich, grzeszników. Kiedy Abraham go spotkał, on był Melchizedekiem. On tutaj ujawnia, czego te wszystkie atrybuty dokonają na samym końcu. Każdy syn Abrahama, każdy syn wiary zrobi dokładnie to samo. Ale ja chcę zobaczyć, w jaki sposób my mamy przyjść. Widzimy go tutaj również objawionego w Rucie i Boazie, jako krewnego odkupiciela, jak on musiał przyjść, żeby być ciałem. Teraz widzimy ten atrybut. Synowie Jego Ducha jeszcze nie weszli w ciało uformowane przez Słowo, lecz teofania, to ciało jest poddane Słowu i zadatkowi, czekając na ten zadatek, przemianę ciała. Teraz różnica pomiędzy Nim a Tobą jako Synem. Widzisz, On na początku był Słowem, ciałem, enmorfe. Przyszedł i żył w nim, w osobie Melchizedeka. Potem, Później już więcej nie słyszeliśmy o Melchizedeku, ponieważ on stał się Jezusem Chrystusem. Melchizedek był kapłanem, ale on stał się Jezusem Chrystusem. Więc ty to ominąłeś, ponieważ w tej formie on wiedział wszystko. A ty jeszcze nigdy tego nie wiedziałeś. Ty przyszedłeś tak jak Adam, jak ja. Z atrybutu stałeś się ciałem, by być kuszonym. Ale kiedy to życie tutaj się zakończy, jeśli ten ziemski przybytek się rozpadnie, my mamy taki, który już czeka. Oto, dokąd zmierzamy, to jest Słowo. Wtedy możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć, co zrobiliśmy. Teraz my tego nie rozumiemy. Nie staliśmy się Słowem. Staliśmy się tylko ludźmi cielesnymi. Nie Słowem, ale... Spójrz, wyraźnie, to się klaruje. Nigdy nie będziesz Słowem, jeśli nie byłeś na początku myślą. To dowodzi Bożej predestynacji. Widzisz? Nie możesz być Słowem, dopóki nie jesteś myślą. Najpierw musiałeś być w myślach. Lecz widzisz, aby wytrzymać pokuszenie, musiałeś ominąć Teofanię. Musiałeś zejść tutaj, w ciele, by być kuszonym przez grzech. A potem, jeśli wytrzymasz, wszyscy, których dał mi Ojciec, przyjdą do mnie, a ja wzbudzę ich w dniach ostatecznych. Widzisz, musiałeś być najpierw. I potem, widzisz, on przyszedł w tej prostej linii od atrybutu do przed założeniem świata. Jego imię jest umieszczone w Barankowej Księdze Życia. Potem z tego on stał się Słowem, Teofanią, która mogła pojawiać się i znikać. I potem stał się ciałem i wrócił jeszcze raz, zmartwychwstały, w tym samym ciele, w uwielbionym stanie. Lecz ty ominąłeś Teofanię i stałeś się cielesnym człowiekiem, by być kuszonym przez grzech. I potem, jeśli ten ziemski przybytek się rozpadnie, my mamy taki, który już czeka. My jeszcze tych ciał nie mamy. Lecz zobacz, kiedy to ciało przyjmuje Ducha Bożego, to nieśmiertelne życie do środka, to prowadzi twoje ciało do poddania się Bogu. Alleluja! Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia. On nie może grzeszyć. Rzymian 8:1. Dlatego teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Oni nie postępują według ciała, lecz według ducha. Tutaj to masz. Widzisz, to sprawia, że twoje ciało jest poddane. Nie musisz mówić, och, gdybym tylko mógł przestać pić, gdybym tylko mógł wejść tylko w Chrystusa, a to wszystko zniknie. Widzisz. Ponieważ twoje ciało jest podporządkowane duchowi. Ono już nie jest więcej podporządkowane rzeczom tego świata. One są martwe. One są martwe. Twoje grzechy są pogrzebane w chrzcie, a ty jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. I twoje ciało, stając się uległe duchowi, próbuje żyć właściwym rodzajem życia. Tak jak wy, kobiety, uważacie, że macie Ducha Świętego, a wychodzicie ubrane w szorty i w takie rzeczy. Jak wy to możecie robić? Jak Duch Boży w was mógłby pozwolić wam na robienie czegoś takiego jak to? Tak po prostu nie może być. Pewnie, że tak nie może być. On nie jest brudnym duchem. On jest świętym duchem. I wtedy, kiedy ty stajesz się poddanym temu duchowi, to podporządkowuje całą twoją istotę temu duchowi. A ten duch nie jest niczym innym na świecie, jak tym nasieniem słowa, manifestującym się lub przywróconym do życia. Alleluja! Ożywionym. Więc kiedy Biblia mówi, nie rób tego, to ciało szybko do tego lgnie. Nie ma pytań. I co to jest? To jest zadatek zmartwychwstania. To ciało zostanie ponownie wzbudzone, ponieważ to już się zaczęło. Kiedyś ono było poddane grzechowi, brudowi i zepsuciu, lecz teraz ono ma ten zadatek. Ono zrzucone jest w kierunku niebiańskim. Więc to jest zapowiedź, że pójdziesz w pochwyceniu. To jest zadatek. Chora osoba leży umierająca. Nic nie zostało oprócz śmierci. To wszystko, co może się wydarzyć. Widziałem cienie ludzi zjedzonych przez raka i gruźlicę. I po niedługim czasie widziałem te osoby zupełnie normalne i silne. Jeżeli nie ma boskiego uzdrowienia, to nie ma zmartwychwstania, ponieważ boskie uzdrowienie jest zadatkiem zmartwychwstania. Amen. Wy wiecie, co w pieniądzach jest zadatkiem, prawda? To jest zaliczka. On był zraniony za występki nasze. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Zauważcie, jakie to wspaniałe. My go kochamy. Więc to ciało jest poddane duchowi. Jeszcze nie weszło do formy słowa, ale my dalej jesteśmy w formie ciała, jednak jesteśmy podporządkowani słowu. Cielesna śmierć nas tam przeniesie. To jest ta sama rzecz. Pomyślcie o małym dziecku. Możecie wziąć kobietę, bez względu na to, jaka ona jest zła. Kiedy jest w ciąży i ma zostać matką, patrzcie, zanim urodzi się to dziecko, bez względu na to, jaka ta kobieta jest okrutna, ona się robi naprawdę miła. Coś jest w jej głosie, wydaje się pobożne, widzieć tę miłą matkę, która ma się stać matką z powodu tego dziecka. Dlaczego tak jest? Teraz to małe ciało jeszcze nie jest żywe, widzicie. Wszystko, czym ono jest, to tylko ciało i mięśnie. Gdy to maleństwo podskakuje, to są tylko mimowolne ruchy mięśni. Lecz kiedy ono wychodzi z łona, Bóg tchnie w niego tchnienie życia i on wtedy krzyczy. Widzicie, tak pewnie jak istnieje naturalne ciało, które się kształtuje, istnieje duchowe ciało, żeby je przyjąć, jak tylko ono tutaj przyjdzie. Potem, kiedy człowiek narodzi się na nowo, z nieba, on staje się duchowym dzieckiem w Chrystusie. I potem, gdy ta cielesna szata zostanie zrzucona, istnieje naturalne ciało, teofania, ciało nieuczynione rękoma, ani nie narodzone z kobiety, do którego my wejdziemy. Potem to ciało wraca z powrotem i przybiera uwielbione ciało. Właśnie dlatego Jezus, gdy umarł, poszedł do piekła i głosił duszom, które były w więzieniu. Obrócił się z powrotem w teofanię. Och, zdumiewające! Dzięki Bogu! 2 Koryntian 5:1. Jeśli to ziemskie ciało się rozpadnie, ten ziemski namiot, my mamy inny. Widzicie, my to ominęliśmy, by przyjść prosto od Boga, atrybut, żeby być ciałem, żebyśmy byli kuszeni i testowani przez grzech, jak Adam był. Lecz kiedy próby Jego słowa się zakończą, my wtedy zostajemy zabrani w górę do tego ciała, które zostało dla nas przygotowane przed założeniem świata. My ominęliśmy tamto słowo, by przyjść okrężną drogą, tutaj na dole, żebyśmy byli kuszeni i testowani. Gdybyśmy przeszli przez tamto, nie byłoby pokuszenia, wiedzielibyśmy wszystko. Właśnie dlatego Jezus wiedział wszystko, ponieważ On był Słowem, zanim był ciałem. Potem my się stajemy Słowem. Tutaj jesteśmy formowani na obraz Słowa, by być uczestnikami Słowa. Karmimy się Słowem przez to, że jesteśmy predestynowani od początku. Widzisz tę małą iskierkę życia, którą miałeś w sobie od początku, gdy zaczynałeś swoją podróż. Wielu z was sobie to przypomina. Ty przyłączyłeś się do tego kościoła i przyłączyłeś się do tamtego kościoła. Ty próbowałeś tego i tamtego. Nic cię nie zadowalało. Tak jest. Ale pewnego dnia ty to po prostu rozpoznałeś. Prawda. Pewnego wieczoru gdzieś nauczałem. Ja myślę, że to było tam, w Kalifornii lub w Arizonie, Myślę, że tu mówiłem historyjkę o człowieku, który nasadził kurę i położył pod nią orle jajko. I kiedy ten orzeł się wykluł, on był najśmieszniej wyglądającym ptakiem, jakiego te kury kiedykolwiek widziały. Ale on się tam kręcił. On był pomiędzy nimi tym brzydkim, ponieważ on nie mógł zrozumieć, jak ta kwoka może gdakać, grzebać w tej kupie gnoju i jeść. On tego nie mógł pojąć. Ona mówiła, chodź tu i ucztuj, kochanie. Lecz on był orłem. On po prostu nie jadł w ten sposób. To nie był jego pokarm. Więc ona łapała koniki polne i coś tam jeszcze, wiecie, i zwoływała małe kurczaki. i wszystkie te małe kurczaki zbiegały się razem, gdakały razem i jadły. Ale ten mały orzeł po prostu nie mógł tego robić. Dla niego to nie wyglądało dobrze. Więc pewnego dnia jego mama przyleciała, szukając go. I on słuchał gdakania tej kury. Robił, co tylko mógł, żeby gdakać, ale nie umiał tego robić. Próbował kwilić jak kurczak, ale nie umiał tego robić. Widzicie, on był orłem. On od początku był orłem. On był po prostu wysiedziany przez kurę. Tak samo jest z niektórymi członkami Kościoła. Każdy, tak to mniej więcej jest. Mniej więcej jeden na gniazdo jest w porządku. Ale pewnego dnia przyleciała jego matka i krzyknęła. On to rozpoznał. To brzmiało dobrze. Dlaczego? On od początku był orłem. Tak ma się sprawa z Ewangelią, albo ze Słowem, czy z mocą Jezusa Chrystusa. Gdy człowiek został predestynowany do życia wiecznego, on słyszy ten prawdziwy dzwonek, Boży okrzyk. Nic go nie może od tego powstrzymać. Kościół może mówić, dni cudów przeminęły, kwok, kwok, kwok. Stań tu i jedz to, i stań tu i jedz tamto. Te podwórkowe rzeczy nie są już więcej dla niego. Jego już nie ma. Wszystko jest możliwe. On się odrywa od ziemi. Tak wielu chrześcijan dzisiaj ma właśnie taki problem. Oni nie mogą oderwać stóp od ziemi. Ta stara mama powiedziała, skacz, synu, jesteś orłem, chodź do góry, tu, gdzie ja jestem. On odrzekł, mamo, ja nigdy w życiu nie skoczyłem. Ona powiedziała, więc skocz, ty od początku jesteś orłem, nie jesteś kurczakiem. Więc on dokonał swojego pierwszego skoku i zatrzepotał skrzydłami. Nie poszło mu zbyt dobrze, ale oderwał się od ziemi. To jest sposób, w jaki my postępujemy. My przyjmujemy Boga wiarą poprzez pisane słowo. W tym coś jest. To jest to życie wieczne. Wy byliście do tego predestynowani. Jego dziadek i babcia byli orłami. On był orłem, jak tylko sięgnąć wstecz. Orzeł nie miesza się z innymi stworzeniami. On nie jest krzyżówką, nie. On jest orłem. Potem, kiedy ty rozpoznałeś, że właśnie Boże Słowo jest pokarmem dla orłów, ty wtedy zostawiłeś inne rzeczy. Zostałeś wtedy uformowany w żywy obraz żyjącego Boga. Ty usłyszałeś o swojej teofanii. Jeśli to ziemskie ciało się rozpadnie, my mamy takie, które czeka. Powiesz, czy to prawda, bracie Branham? W porządku, weźmy kilka orłów i przyjrzyjmy im się przez kilka minut. Był imię człowiek, który miał na imię Mojżesz. Każdy wie, że prorok w Biblii jest nazywany orłem. Był prorok, który miał na imię Mojżesz. I pewnego dnia Bóg go powołał i nie pozwolił mu wejść do tej ziemi. I on umarł na jakiejś skale. Zabrali go aniołowie i pogrzebali go. Był inny człowiek, orzeł. Nawet nie musiał umrzeć. Po prostu przeszedł przez Jordan i Bóg zesłał na dół rydwan. I on zrzucił tę szatę ciała, powstał i otrzymał wieczną nagrodę. 800 lat później, 800 lat później, na górze przemienienia, stali tam ci dwaj mężczyźni. Ciało Mojżesza było zgniłe od setek lat, lecz on tam był w takiej formie, że nawet Piotr, Jakub i Jan go rozpoznali. Amen. Jeśli ten ziemski namiot się rozpadnie, jeżeli jesteś Bożym atrybutem, wyrażonym tu na ziemi, masz ciało oczekujące po tym, jak opuścisz ten świat. Oni tam byli, stali na górze przemienienia, w teofanii, ponieważ byli prorokami, do których przyszło słowo. Zauważmy też innego proroka z pewnego czasu, który miał na imię Samuel. On był wielkim człowiekiem, nauczał Izraela, mówił im, że nie powinni mieć króla. Powiedział, czy kiedykolwiek powiedziałem wam w imieniu Pana jedną rzecz, która by się nie stała? Oni powiedzieli, nie, wszystko, co powiedziałeś nam w imieniu Pana, stało się. On był prorokiem i on umarł. Mniej więcej 3 czy 4 lata później król wpadł w tarapaty. To było zanim jeszcze krew Jezusa Chrystusa została przelana. On był w raju i pewna wróżka z Endor wywoływała kogoś, by przyszedł i pocieszył Saula. I gdy ta czarownica zobaczyła go, jak wstaje, powiedziała, widzę Boga wychodzącego z ziemi. I po tym, jak ten człowiek był martwy, pochowany i rozłożony w grobie, stał tam, w tej jaskini, w swoim płaszczu proroka i dalej był prorokiem. Amen. Ponieważ on powiedział, dlaczego wywołałeś mnie z mojego odpoczynku, skoro stałeś się nieprzyjacielem Boga? Patrzcie, on prorokował. Jutro wieczorem, o tym czasie, ty będziesz ze mną. On dalej był prorokiem, chociaż już wyszedł z tego ciała. Widzicie, on tutaj przyszedł i był częścią tego słowa i przeszedł z życia w ciele z powrotem do ciała, które było dla niego przygotowane przed założeniem świata. On wszedł do tej teofanii, która była słowem. Rozumiecie to? Oto, gdzie idą wszyscy wierzący, kiedy stąd odchodzimy. Potem, w tej formie, ta zasłona jest wtedy podniesiona. Widzisz, ty również jesteś słowem, kiedy tam wchodzisz. Jak małe dziecko, tak jak niedawno powiedziałem. Teraz zauważ, chwalę Boga w swoich modlitwach za otwarcie tych pieczęci, że wiem o tych rzeczach. Teraz się pokazuje prawdziwe objawienie Melchizedeka. Jakie? On był Bogiem, Słowem, zanim On stał się ciałem. Bóg, Słowo. Bo musiał być. Nikt inny nie mógł być nieśmiertelny, tak jak On. Widzisz, ja miałem ojca i matkę. Ty też miałeś. Jezus miał ojca i matkę. Lecz ten człowiek nie miał ojca i nie miał matki. Jezus miał czas, w którym on rozpoczął. Ten człowiek nie. Jezus oddał swoje życie. Ten człowiek nie mógł, ponieważ on był życiem. I to jest ten sam człowiek przez cały czas. Mam nadzieję, że Bóg wam to objawia. Ta sama osoba przez cały czas. Zwróćcie uwagę na jego tytuł. Król Sprawiedliwości. Więc Hebrajczyków 7:2. Król Sprawiedliwości i Król Pokoju. On jest podwójnym królem. Teraz patrzcie, Hebrajczyków 7:2, Król Sprawiedliwości, a także Król Pokoju. On tam jest podwójnym królem. Więc od kiedy on przyszedł w ciele i przyjął swoje ciało do góry, w objawieniu 21:16, on został nazwany Królem Królów. On tam jest tymi trzema naraz. Widzicie, Król Bóg, Król Teofania, Król Jezus. On jest Królem Królów. To wszystko się łączy, tak samo jak dusza, ciało i duch. To wszystko łączy się w jedno. On jest także Ojcem, który był pierwszy, Synem i Duchem Świętym, Duchem. Król Sprawiedliwości, atrybut Ducha, Teofania, Król Pokoju, Teofania. I w ciele on był Królem Królów, ta sama osoba. Gdy Mojżesz go zobaczył, Teofanię, 2 Mojżeszowa 33:2, on był Teofanią. Mojżesz chciał zobaczyć Boga. On słyszał Jego głos, słyszał, jak On do Niego mówił. Widział Go w tamtym krzaku, w postaci wielkiego słupa ognia. I rzekł, kim Ty jesteś? Ja pragnę wiedzieć, kim Ty jesteś. Mojżesz powiedział, położę, jeśli pozwolisz, żebym Cię zobaczył. Chciałbym zobaczyć Twoją twarz. On rzekł, żaden człowiek nie może widzieć mojej twarzy. Powiedział, położę rękę na Twoich oczach i przejdę. I możesz zobaczyć moje plecy, ale nie moją twarz, widzicie? I kiedy on to zrobił, to były plecy człowieka, to była teofania. Więc to słowo, które przyszło do Mojżesza, ja jestem, to było słowo. Słowo przyszło do Mojżesza w postaci słupa ognia w płonącym krzaku, ja jestem. Jako słowo z teologii, raczej z teofanii, przepraszam. On przyszedł do Abrahama pod tym dębem jako człowiek. Teraz patrzcie tam. Do Abrahama przyszedł człowiek. Było ich trzech. I usiadł pod dębem. Było ich trzech. I zauważcie, po tym, jak on rozmawiał z Abrahamem, po co on przyszedł? Abraham był tym, który otrzymał przesłanie i obietnicę nadejścia syna. Był także Bożym prorokiem słowa, ufającym Słowu Bożemu, który traktował wszystkie przeciwności tak, jakby ich nie było. Widzicie, jakie słowo jest doskonałe? Słowo przyszło do proroka. Widzicie, Bóg był tam w teofanii i Biblia mówi, słowo przychodzi do proroka. I tam było to słowo w teofanii. Więc zapytacie, czy to był Bóg? Abraham powiedział, że tak. On powiedział, że on miał na imię, on nazwał go Elohim. Więc w pierwszej Mojżeszowej 1 znajdziecie, że na początku Elohim stworzył niebo i ziemię. W pierwszej Mojżeszowej 18 znajdujemy, że Abraham nazywał tę osobę, która tam usiadła i rozmawiała z nim i była w stanie powiedzieć mu tajemnicę jego serca, powiedzieć mu, o czym myślała Sara za nim. Abraham powiedział, to jest Elohim. On był w postaci teofanii. Zrozumieliście to? Zauważcie, więc my widzimy, że on był wtedy w postaci teofanii. On nazwał go Pan Bóg Elohim. Więc w pierwszej Mojżeszowej 18 widzimy, że to jest prawda. Zwróćcie teraz uwagę na Abrahama. Było ich razem trzech. Lecz gdy Abraham spotkał tych trzech, powiedział, mój Panie. Lecz kiedy Lot tam w Sodomie, dwóch z nich się tam udało. Lot zobaczył tę nadchodzącą dwójkę i rzekł, moi panowie. Widzicie, o co chodziło? Po pierwsze, Lot nie był prorokiem, tak jest. Ani nie był posłańcem tej godziny, więc nie miał żadnego objawienia co do niego. To jest dokładnie tak. Lot mógł nazywać ich panowie, byłby ich tuzin. On mógłby dalej powiedzieć panowie, ale nieważne ilu Abraham widział, to dalej był jeden pan. Mamy tam Boga. To był Melchizedek. Zauważcie, po zakończeniu bitwy Melchizedek udzielił swojemu zwycięskiemu dziecku komunii. Pomyślcie o tym. Cząstki samego siebie. Więc my to chcemy tutaj zobaczyć. Widać tu w przedobrazie komunię. Po bitwie on udzielił cząstki samego siebie, ponieważ komunia to cząstka Chrystusa. I po tym, jak zmaganie się zakończy, kiedy pokonasz samego siebie, właśnie wtedy stajesz się uczestnikiem Chrystusa, częścią tej istoty. Zrozumieliście to? Jakub mocował się całą noc i nie chciał go puścić, dopóki on mu nie pobłogosławił. Tak jest. Walczył o życie i po skończonej bitwie Bóg daje ci coś z siebie. To jest jego prawdziwa komunia. Ten mały chlebek czy opłatek tylko to reprezentuje. Nie powinieneś tego przyjmować, dopóki tego nie wywalczyłeś i nie stałeś się częścią Boga. Pamiętajcie, w tamtym czasie komunia nie była jeszcze ustanowiona. Nie wcześniej niż przed śmiercią Jezusa Chrystusa, setki, setki i setki lat później. Lecz Melchizedek, po tym jak jego dziecko, Abraham, odniosło zwycięstwo, Melchizedek spotkał go i dał mu wino i chleb, pokazując, że po tym jak ta ziemska bitwa się zakończy, spotkamy go w niebie i ponownie przyjmiemy komunię. To będzie weselna wieczerza. Nie będę więcej pił z tej winorośli, czy jadł z tego owocu, aż będę jadł i pił z wami na nowo w królestwie mego Ojca. Czy nie tak? Jeszcze raz zauważcie. Melchizedek wyszedł na spotkanie Abrahama, zanim on wrócił do domu. Jaki my tutaj mamy piękny przedobraz. Melchizedek spotyka Abrahama, zanim on wrócił po bitwie do domu. My spotykamy Jezusa na powietrzu, zanim wrócimy do domu. Tak jest. Drugi Tesaloniczan mówi nam, że spotkamy go na powietrzu. Pięknym przedobrazem było spotkanie Rebeki z Izaakiem na polu chłodnego dnia. Spotkamy go na powietrzu. Drugi Tesaloniczan tak mówi, bo my, którzy pozostaniemy przy życiu, nie wyprzedzimy ani nie zatrzymamy tych, którzy zasnęli. Gdyż zabrzmi Boża trąba, zmarli w Chrystusie, powstaną pierwsi. My, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaniemy pochwyceni razem z nimi, by spotkać Pana na powietrzu. Doskonałe. Wszystkie te przedobrazy. Dlatego teofania, jeśli umarłeś i wszedłeś do tej teofanii, co się dzieje? Ta teofania wstępuje na ziemię, by podnieść to odkupione ciało. I jeśli ty tu jesteś, na powietrzu, weźmiesz to ciało, by spotkać teofanię. Tutaj to macie, pochwyceni i idą spotkać Pana na powietrzu. Kim jest ten Melchizedek, jak nie Bogiem? Więc my widzimy tu wyraźnie całą tajemnicę wędrówki naszego życia, śmierci i gdzie pójdziemy po tym, jak umrzemy. Jest tutaj też widoczna wyraźnie predestynacja. Słuchajcie teraz uważnie, gdy tego nauczamy. Teraz zostały objawione etapy wiecznego planu, które On trzymał w tajemnicy. Zauważcie, dalej są trzy stopnie do doskonałości. Dokładnie tak samo, jak On dokonuje odkupienia świata. On w ten sam sposób dokonuje odkupienia swojego Kościoła. On dokonuje odkupienia ludzi w trzech etapach. Teraz patrzcie. Najpierw jest usprawiedliwienie, tak jak głosił Luther. Drugie, uświęcenie, tak jak głosił Wesley. Trzeci, chrzest Duchem Świętym, tak jest. Potem następuje pochwycenie. Teraz świat. Jak On odkupił świat? Po pierwsze, co On zrobił, kiedy On zgrzeszył? On obmył go w chrzcie wodnym, tak jest. Potem On go pokropił swoją krwią z krzyża, uświęcił go i nazwał swoim własnym. I co On robi później? Tak, jak wyrwał z ciebie cały świat i wszystko odnowił przez ognisty chrzest Duchem Świętym, tak samo On odnowi świat i On zostanie spalony ogniem i oczyszczony ze wszystkich zarazków na miliony mil wysokości. Każda rzecz zostanie oczyszczona. I potem jest nowe niebo i nowa ziemia. Tak samo, jak ty jesteś nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, gdy Duch Święty się za ciebie bierze. Widzisz, tutaj to masz. Cała ta rzecz jest tak prosta, jak tylko może być. Wszystko jest w trójkach. Naturalne narodziny to trójka. Jaka jest pierwsza rzecz, która się dzieje z kobietą mającą mieć dziecko? Co wychodzi pierwsze? Woda. Co potem wychodzi? Krew. Jaki jest następny proces? Życie. Woda, krew, duch. Co dzieje się ze śliną? Gnije. Jaka jest pierwsza rzecz? Źdźbło. Co jest następne? Kłos. Co jest następne? Łuska. Potem z tego wychodzi ziarno. To ma po prostu trzy stadia, zanim to dojdzie do ziarna. Dokładnie tak. Bóg to potwierdza. To zawsze było prawdą. Bóg potwierdza, że jest to prawda. To wyraźnie pokazuje, że predestynowany jest jedynym, który jest brany pod uwagę w odkupieniu. Zrozumieliście to? Pozwólcie, że powiem to jeszcze raz. Predestynowany jest jedynym, który jest brany pod uwagę w odkupieniu. Ludzie mogą sprawiać wrażenie, myśleć, że tam są, ale prawdziwie odkupieni są ci, którzy są predestynowani. Ponieważ sam wyraz odkupić znaczy przyprowadzić z powrotem. Czy to jest prawda? Odkupić to coś, żeby coś odkupić, to znaczy przyprowadzić to z powrotem do pierwotnego miejsca. Alleluja! Więc tylko predestynowany zostanie przyprowadzony z powrotem, ponieważ inni stamtąd nie przyszli. Widzicie, przyprowadzić z powrotem. Będąc wiecznym z Nim na początku, to życie wieczne, które miałeś, Jego myśl o tym, kim ty byłeś. Tylko On chciał, żebyś ty, powiedzmy, że On chciał, abym ja stał za tą kazalnicą. On chciał, żebyś ty siedział dzisiaj wieczorem na tym siedzeniu. Służymy zatem Jego wiecznemu planowi. I ten, kto opuścił dom, przybył na tę ziemię tylko po to, aby służyć Jego planowi. Czy to jest prawda? W porządku. Potem, gdy to zostanie zakończone, zostaje to przyprowadzone z powrotem w chwalebnym stanie. To jest dojrzałe i jeszcze raz przyprowadzone z powrotem. Nic dziwnego, że Paweł mógł powiedzieć, gdy ustawiali pieniek, żeby mu obciąć głowę. On powiedział, o śmierci, gdzie jest Twoje żądło? O grobie, gdzie jest Twoje zwycięstwo? Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam daje zwycięstwo. On rzekł, śmierci, powiedz mi, jak możesz zmusić mnie do krzyku? Grobie, powiedz mi, w jaki sposób zamierzasz mnie zatrzymać? Ponieważ ja jestem posiadaczem życia wiecznego. Amen. On to rozpoznał. Śmierć, piekło, grób, nic go nie mogło zatrzymać. I nas nic nie może skrzywdzić. Mamy życie wieczne. On zdał sobie z tego sprawę, że został pobłogosławiony życiem wiecznym. Tak samo jak mała kropla rosy. Na ile rozumiem, to jest... Ja nie wiem zbyt wiele o chemii, ale to musi być tak, że to jest zamrożenie wilgoci albo atmosfery. I kiedy noc robi się zimna i ciemna, ona spada z nieba i pada na ziemię. Ona skądś spadła, lecz następnego poranka, zanim wzejdzie słońce, ona tam leży, to maleństwo drży, lecz niech tylko wzejdzie słońce, patrzcie, jak ona się zaczyna świecić. Jest szczęśliwa, dlaczego? Słońce zawoła ją z powrotem tam, skąd przybyła. I tak samo jest z chrześcijaninem. Alleluja! My wiemy, że kiedy wchodzimy do Bożej obecności, coś w środku mówi nam, że pochodzimy z jakiegoś miejsca i że wrócimy tam z powrotem dzięki tej mocy, która nas pociąga. Ta mała kropla rosy, ona błyszczy, świeci się i wykrzykuje, ponieważ ona wie, że przyszła z góry i to słońce wciągnie ją tam z powrotem. I człowiek, który jest Bożym atrybutem, narodzony z Boga, wie, alleluja, że skoro nawiązał kontakt z Bożym Synem, zostanie stąd pewnego dnia wyciągnięty. Bo kiedy ja będę z tej ziemi wywyższony, wszystkich do siebie pociągnę. Amen. Więc zauważcie, więc widzimy Melchizedeka i dlaczego Maria nie była jego matką. Właśnie dlatego on nazywał ją niewiastą, nie matką. On nie miał ojca, ponieważ on był ojcem, wiecznym ojcem, trzy w jednym. On nie miał matki, pewnie, że nie. On nie miał ojca, bo on był tym ojcem. Tak jak powiedział kiedyś poeta, mówiąc Jezusowi wielki komplement. Powiedział, ja jestem tym, który mówił do Mojżesza w płonącym krzaku ognia. Ja jestem Bogiem Abrahama, gwiazdą jasną i poranną. Ja jestem Alfą, Omegą, początkiem i końcem. Ja jestem całym stworzeniem, a tym imieniem jest Jezus. Tak jest. Och, kim mówicie, że jestem i skąd oni mówią, że przyszedłem? Czy znacie mego Ojca? Albo możecie podać Jego imię? Alleluja! Oto jest imię Ojca. Tak, przychodzę w imieniu mojego Ojca, a wy mnie nie przyjęliście. Widzicie? Pewnie. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I ten Melchizedek stał się ciałem. On, kiedy przyszedł, objawił się jako Syn Człowieczy, jako prorok. On przyszedł w trzech imionach Syna, Syn Człowieczy, Syn Boży i Syn Dawida. Gdy on był tu na ziemi, on był człowiekiem, aby wypełnić Pismo. Mojżesz powiedział, Pan, wasz Bóg, wzbudzi proroka takiego jak ja. Więc on musiał przyjść jako prorok. On nigdy nie powiedział, ja jestem Synem Bożym. On mówił, ja jestem Synem Człowieczym. Czy wierzysz w Syna Człowieczego? Ponieważ to jest właśnie to, o czym on musiał świadczyć, bo on był właśnie tym. Więc on przyszedł w innym imieniu Syna, Syn Boży, ten niewidzialny, Duch. A kiedy on przychodzi jeszcze raz, on jest Synem Dawida, by zasiąść na swoim tronie. Więc kiedy on tu był i stał się ciałem, nazywano go Synem Człowieczym. Więc jak on się objawił światu jako Syn Człowieczy, prorok? Pewnego dnia opowiadałem historię o Piotrze i Andrzeju, jego bracie. Oni byli rybakami, a ich ojciec, Jonasz, był wspaniałym starym wierzącym. Mówią, że pewnego dnia usiadł z boku na łodzi. Powiedział, synowie, wy wiecie, jak się modliliśmy, kiedy potrzebowaliśmy ryb. Oni byli zawodowymi rybakami. Powiedział, ufaliśmy Bogu, Jehowie, co do naszego utrzymania. I ja się teraz starzeję, nie mogę z wami zbyt długo pozostać, chłopcy. I tak jak wszyscy prawdziwi wierzący, ja zawsze wypatrywałem czasu nadejścia Mesjasza. Mieliśmy wszelkiego rodzaju fałszywych, ale pewnego dnia przyjdzie ten prawdziwy. i rzekł, kiedy ten Mesjasz przyjdzie, ja nie chcę, chłopcy, żebyście byli zwiedzeni. Ten Mesjasz nie będzie tylko teologiem, on będzie prorokiem, bo nasz prorok Mojżesz, którego naśladujemy, tak powiedział. Więc każdy Żyd uwierzy swojemu prorokowi. Oni go tego uczą. I jeśli prorok cokolwiek powie, że tak jest, to taka jest prawda. Lecz Bóg powiedział, jeżeli będzie pomiędzy wami ktoś duchowy albo prorok, ja Pan, dam mu się poznać. I jeśli to, co on powie, stanie się, wtedy słuchajcie go i bójcie się go. Lecz jeśli to się nie stanie, to wcale się go nie bójcie. Widzicie? Więc takie było uwierzytelnienie proroka. Więc Mojżesz był naprawdę uwierzytelnionym prorokiem. I on powiedział, Pan, wasz Bóg, wzbudzi pomiędzy wami, spośród braci waszych, proroka takiego jak ja. I każdy, kto go nie będzie słuchał, zostanie wycięty z ludu. On powiedział, teraz, dzieci, pamiętajcie, że jako Hebrajczycy wierzymy Bożym uwierzytelnionym prorokom. Teraz słuchajcie uważnie, nie omińcie tego. I on powiedział, gdy przyjdzie Mesjasz, rozpoznacie go, bo on będzie prorokiem Mesjaszem. Więc mówią, że to już 400 lat. Nie mieliśmy proroka od Malachiasza, ale on przyjdzie. Pewnego dnia, po kilku latach od jego śmierci, jego syn Andrzej przechadzał się wzdłuż brzegu i on usłyszał, jak dziki człowiek z pustyni powiedział, ten Mesjasz stoi pomiędzy wami właśnie teraz. Ten wielki orzeł, który powstał na pustyni, przyleciał tam i powiedział, Mesjasz jest pomiędzy wami właśnie teraz. My go jeszcze nie znamy, ale on stoi pomiędzy wami. Ja go poznam, ponieważ zobaczę znak przychodzący z nieba. Pewnego dnia powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Poszedł, ten człowiek poszedł poszukać swojego brata. Powiedział, Szymonie, chciałbym, żebyś tu przyszedł. Znaleźliśmy Mesjasza. Och, Andrzeju, przestań. Ty przecież wiesz lepiej. Och, wiem, ale ten człowiek jest inny. Gdzie on jest? Skąd on pochodzi? Jezus z Nazaretu. Z tej małej, podłej mieściny? Więc on nie mógł przyjść z takiego podłego, brudnego miejsca jak to. Po prostu chodź i zobacz. Pewnego dnia zdołał go w końcu przekonać, żeby przyszedł. Więc kiedy on przyszedł i stanął przed tym Mesjaszem, Jezus tam stał i przemawiał do ludu. Kiedy on przyszedł i stanął przed nim, on powiedział, masz na imię Szymon i jesteś synem Jonasza. To załatwiło sprawę. On dostał klucze królestwa. Dlaczego? On wiedział, że ten człowiek go nie znał. I skąd on by go znał? I tego starego pobożnego ojca, który go uczył, jak wierzyć Mesjaszowi. Był tam jakiś człowiek, stał tam, który miał na imię Filip. Och, on był naprawdę podekscytowany. On znał innego człowieka, z którym studiował Biblię. Poszedł stamtąd, okrążył pagórek i tam go znalazł, w jego gaju oliwnym. Klęczał, modlił się. Przerobili razem mnóstwo lekcji biblijnych. Dlatego on tam poszedł i powiedział po tym, jak tamten skończył modlitwę. Powiedział, chodź, zobacz, kogo znaleźliśmy. Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. On jest Mesjaszem, którego szukamy. Więc słyszę, jak Natanael mówi, więc Filipie, chyba cię za daleko nie poniosło, co? Och nie, nie, pozwól, że ci powiem. Ty wiesz, że studiowaliśmy razem Biblię i kim, według słów proroka, miał być Mesjasz. On miał być prorokiem. Pamiętasz tego starego rybaka, od którego kupiłeś rybę, który nie miał wystarczającego wykształcenia, żeby napisać swoje imię. Nazywa się Szymon. Tak? Aha. On przyszedł i wiesz co? Ten Jezus z Nazaretu powiedział mu, że ma na imię Szymon. Zmienił jego imię na Piotr, co oznacza mały kamyk. I powiedział mu, kim był jego tata. Więc powiedział, ja nie wiem. Czy z Nazaretu może przyjść coś dobrego? On rzekł, nie rozmawiajmy o tym, po prostu chodź i zobacz. To jest dobry pomysł, chodź i zobacz. Więc tutaj przychodzi Filip, przyprowadza Natanaela. I kiedy on podchodził, Jezus prawdopodobnie stał, mówił, prawdopodobnie modlił się za chorych w kolejce modlitwy. I kiedy on przyszedł tam, gdzie był Jezus, Jezus przyjrzał mu się i powiedział, oto Izraelita, w którym nie ma podstępu. Teraz powiecie, więc to dlatego, że on był tak ubrany. Och nie, wszyscy ludzie wschodu ubierają się tak samo. On mógł być Syryjczykiem lub być kimkolwiek innym, broda, szata. On rzekł, oto Izraelita, w którym nie ma podstępu. Innymi słowy, uczciwy, szczery człowiek. Więc to w pewnym sensie wypuściło powietrze z Natanaela. I on powiedział, rabbi, co znaczy nauczycielu. Rabbi, kiedy ty mnie w ogóle poznałeś? Skąd ty wiedziałeś, że ja jestem Żydem? Skąd ty wiedziałeś, że ja jestem uczciwy, bez podstępu? On rzekł, zanim Filip cię zawołał, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem. 24 kilometry stąd, po drugiej stronie kraju, dzień wcześniej. Co on powiedział? Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Ale tam stali ci kapłani, samowolni, nakrochmaleni, powiedzieli, ten człowiek jest Belzebubem, wróżbitą. Jezus powiedział, ja wam to wybaczam. Więc pamiętajcie, oni nigdy nie powiedzieli tego na głos, ale mówili to w swoich sercach. I On rozpoznał ich myśli. Tak jest. To jest to, co mówi Biblia. Nazwijcie to telepatią, jeśli chcecie, ale On rozpoznał ich myśli. I On powiedział, ja wam to wybaczam, ale pewnego dnia Duch Święty przyjdzie i zrobi to samo po Jego odejściu. Powiedzcie słowo przeciwko temu, a nie będzie wam przebaczone w tym świecie, ani w świecie, który ma nadejść. Czy to jest prawda? Więc to byli Żydzi. Potem, pewnego dnia, on potrzebował pójść do Samarii. Lecz zanim to zrobimy, mamy tam kobietę, albo ten człowiek, kiedy przechodził przez bramę, zwaną Piękną, on został uzdrowiony i Jezus znał jego stan. Powiedział do niego, weź swoje łoże i idź do domu. On to zrobił i wyzdrowiał. Potem dowiadujemy się, że Żydzi, niektórzy z nich go przyjęli, niektórzy w to uwierzyli, niektórzy nie. Dlaczego oni w to nie uwierzyli? Oni nie byli przeznaczeni do życia. Oni nie byli częścią tego atrybutu. Więc pamiętajcie, to byli kapłani i wielcy ludzie. I Jezus, pomyślcie o tych teologach i kapłanach, ludziach, na których życiu nie moglibyście znaleźć żadnej skazy. Jezus powiedział, wy jesteście od waszego ojca diabła i dokonujecie jego dzieł. Powiedział, gdybyście byli od Boga, wierzylibyście mi. Jeżeli nie możecie mi uwierzyć, wierzcie uczynkom, które ja wykonuję. One świadczą o tym, kim ja jestem. Więc Biblia mówi, że Jezus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, dzieła, które ja czynię, on również czynić będzie. Prawda? Zauważcie, więc to był prawdziwy Melchizedek. Więc jeszcze raz, zwróćcie uwagę, były tylko trzy rasy ludzi. Słyszeliście, że mówiłem, iż jestem segregacjonistą? Jestem. Wszyscy chrześcijanie są segregacjonistami. To nie jest segregacja koloru, lecz segregacja ducha. Kolor skóry człowieka nie ma z tym nic wspólnego. On jest dzieckiem Bożym dzięki narodzeniu. Lecz chrześcijanin, Bóg powiedział, odłączcie mi, wyjdźcie spośród nich i tak dalej. On jest segregacjonistą brudu pomiędzy dobrem a złem. Lecz zauważcie, oni wtedy mieli segregację rasową. Oni byli Samarytanami. I na ziemi są tylko trzy rasy ludzi, jeśli wierzymy Biblii. To są ludy Hama, Sema i Jafeta. To są trzej synowie Noego. My wszyscy się stamtąd wywodzimy. Tak jest. Dzięki temu wszyscy pochodzimy od Adama, co sprawia, że wszyscy jesteśmy braćmi. Biblia mówi, Bóg stworzył wszystkie narody jednej krwi. My wszyscy jesteśmy braćmi, jeśli chodzi o krew. Czarny człowiek może udzielić białemu człowiekowi transfuzji krwi, albo na odwrót. Biały człowiek może udzielić Japończykowi, żółtemu człowiekowi, albo Indianinowi, czerwonemu człowiekowi, czy komuś jeszcze, albo Jafenicie, czy komukolwiek. On może udzielić transfuzji krwi, bo my wszyscy jesteśmy tej samej krwi. Kolor naszej skóry, gdzie my żyliśmy, nie ma z tym nic wspólnego. Lecz kiedy my jesteśmy oddzieleni, my wtedy wychodzimy ze świata. Tak jak On wyprowadził Izrael z Egiptu. My się wtedy oddzieliliśmy od rzeczy tego świata. Więc to były ludy Hama, Sema i Jafeta. I gdybyśmy mieli czas, żeby prześledzić te rodowody wstecz, zobaczylibyście Anglosasa, skąd on pochodzi. Więc to byli Żydzi, Samarytanie, którzy byli na wpół Żydami i poganami, którzy weszli w związek małżeński z poganami za sprawą Bileama i Moabu. Oni byli Samarytanami, byli też Żydzi i poganie. Więc my, Anglosasi, nie mieliśmy nic wspólnego z żadną z tych rzeczy. Nie wierzyliśmy w żadnego Mesjasza, ani w nic innego. My na nikogo nie czekaliśmy. Dopiero później zostaliśmy w to włączeni. Jezus przyszedł do swoich i swoi go nie przyjęli. I on powiedział do swoich uczniów, na drogę pogan nie wchodźcie, idźcie raczej do zgubionych owiec z domu izraelskiego. I on przyszedł tylko do zgubionych owiec z Izraela. I patrzcie, on się zamanifestował przed Żydami jako Syn Człowieczy. Oni to odrzucili. Więc Samarytanie, będący w połowie Żydami i poganami, oni również wierzyli i wyglądali Mesjasza. My nie. My byliśmy poganami, z maczugami na plecach, czciliśmy bożki, poganie. Lecz teraz, pewnego dnia, Ewangelia świętego Jana 4, on potrzebował przejść przez Samarię, na swojej drodze do Jerycha, lecz był na drodze omijającej Samarię i kiedy on tam szedł do góry, usiadł na studni, za miastem zwanym Sychar. I ta studnia, jeśli tam kiedyś byliście, to jest mniej więcej taka sama panorama, jak ta tutaj. I tam jest publiczne źródło wody, gdzie oni wszyscy przychodzą. I te kobiety rano przychodzą, biorą swoje dzbany z wodą i umieszczają je na głowach i po jednym na każdym biodrze i idą z tym tak prosto, jak to jest tylko możliwe. Nie wylewają ani kropli, rozmawiają ze sobą. Więc one, ludzie tam przychodzili, więc była mniej więcej godzina 11 w dzień. On wysłał swoich uczniów do miasta, żeby kupili jakiś prowiant, jedzenie. I kiedy ich nie było, była kobieta, która miała złą opinię. Dzisiaj nazwalibyśmy ją kobietą pod czerwonym światłem albo prostytutką. Miała zbyt wielu mężów. Więc kiedy Jezus tam siedział, ta kobieta przyszła około godziny 11. Widzicie, ona nie mogła przyjść z dziewicami, kiedy one przychodzą rano, by nabrać wody do mycia. Ona musiała czekać, aż one wszystkie, one się nie mieszały, tak jak teraz. Ona była napiętnowana, więc ona wtedy przyszła, by nabrać trochę wody. Więc wzięła ten stary kołowrotek i zaczepiła haki wokół dzbana i zaczęła go spuszczać na dół. Usłyszała, jak ktoś powiedział, niewiasto, przynieś mi picie. Więc pamiętajcie, to jest Melchizedek, to jest Jezus wczoraj, Syn Człowieczy. Ona się rozejrzała i zobaczyła Żyda. Więc powiedziała, Panie, nie wypada, żeby Żyd prosił Samarytankę o cokolwiek. Ja jestem kobietą samarytańską, więc to, co powiedziałeś, było nie na miejscu. Nie powinieneś prosić mnie o coś takiego. My nie mamy ze sobą żadnej społeczności. On rzekł, ale gdybyś wiedziała, kto do ciebie mówi, ty poprosiłabyś mnie o napój. Ona powiedziała, jak ty jej chcesz naczerpać? Studnia jest głęboka, a ty nie masz nic, czym byś mógł naczerpać. On rzekł, woda, którą ja daję, to woda życia, wytryskująca ku życiu wiecznemu. Rozmawiał z nią, dopóki się nie dowiedział, w jakim ona była stanie. I potem jest, teraz patrzcie, co on do niej powiedział. Idź po swojego męża i wróć tu. I ona powiedziała, ja nie mam męża. On rzekł, powiedziałaś prawdę. Miałaś bowiem pięciu, a ten, z którym teraz żyjesz, nie jest twój. Więc tutaj powiedziałaś prawdę. Patrzcie na różnicę pomiędzy tą kobietą a tamtą bandą kapłanów. Ona wiedziała o Bogu więcej niż cała ta banda kapłanów razem wzięta. Ona powiedziała, Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Powiedziała, nie mieliśmy takiego od 400 lat. Więc my wiemy, że Mesjasz przychodzi. I kiedy Mesjasz przyjdzie, to jest to, co on uczyni. To był znak Mesjasza, ponieważ on był Synem Człowieczym. Powiedziała, to jest to, co on uczyni, gdy przyjdzie. Ty musisz być jego prorokiem. On rzekł, ja jestem nim. Nikt inny nie mógł tego powiedzieć. Ona opuściła ten dzban, pobiegła do miasta i powiedziała, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi, co zrobiłam. Czy to nie jest właśnie Mesjasz? Więc pamiętajcie, on obiecał uczynić tę samą rzecz na końcu biegu pogan. Żydzi mieli 4000 lat, by oczekiwać na Mesjasza. 4000 lat nauczania, że On przyjdzie i co On zrobi, kiedy tam dotrze. I oni nie byli w stanie Go zobaczyć, albo nie byli w stanie tego rozpoznać. I kiedy On dał się poznać, zgodnie z warunkami samej Biblii, tak jak powiedział, że zrobi, kiedyś był Teofanią, a potem stał się ciałem i mieszkał pomiędzy nimi. Oni nie byli w stanie tego zobaczyć i nazywali Jego dzieła dziełami diabelskimi. Więc my mieliśmy 2000 lat nauczania, które przyszło przez Kościół rzymskokatolicki po apostołach. Potem przeszliśmy przez rzymskokatolicki, grecki i tak dalej, aż do wieku Lutra, Wesleya i czego tam jeszcze. Nadeszło 900 różnych organizacji. Oni mieli te wszystkie wieki nauczania. Więc On obiecał, że tuż przed nastaniem czasów końca ten obraz Sodomy i Gomory się powtórzy. Jak było w dniach Sodomy, tak będzie przy nastaniu czasów końca. Syn Człowieczy ponownie się objawi. Jeszcze tylko krótki czas i świat nie będzie mnie więcej widzieć. Lecz wy będziecie mnie widzieć, bo ja, zaimek osobowy, ja będę z wami, a nawet w was, aż do zakończenia, końca świata. Ja będę z wami. On jest ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Widzicie? Widzicie, Samarytanką była, właściwie tą z mojego ostatniego kazania, była Hagar, widzicie, przewrotny typ. Żydówką była Sara, albo Sara Ici, ale poganie są od Marii, królewskie nasienie Abrahama. Więc to jest obiecane, że w tych ostatnich dniach, że ten sam Bóg, ten sam Chrystus, miał tutaj wrócić i objawić się jako Syn Człowieczy. Dlaczego? On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I gdyby On pozwolił, żeby tym Żydom uszło to na sucho i dał im ten mesjański znak, a potem przyszedłby na końcu nauczania pogan i pozwoliłby im wejść tylko na podstawie teologii, On by był niesprawiedliwy. On musi zrobić tę samą rzecz, ponieważ Biblia mówi w Hebrajczyków 13:8, On jest ten sam. I On obiecał w Malachiasza 3 i na wszystkich innych miejscach Pisma, że w ostatecznych dniach Kościół znajdzie się dokładnie w takim stanie, w jakim jest dzisiaj. I tak samo świat. Patrzcie na dzisiejszy świat. Patrzcie na stan Sodomy. Patrzcie na te trzęsienia ziemi w różnych miejscach i te rzeczy, które mają miejsce. Patrzcie na Kościół i na zamieszanie, w jakim on się znajduje, Babilon. Patrzcie na jego posłańca, Orala Robertsa i Billy Grahama, Gyry Achy Amy. Pierwszy raz, kiedykolwiek mieliśmy posłańca do wszystkich kościołów, którego nazwisko kiedykolwiek kończyłoby się na Hy Amy, jak Abraham. Abyry Achy Amy to 7 liter. Gyry Achy Amy to 6 liter. Gdzie on jest? Na świecie. 6 to liczba człowieka. Człowiek został stworzony 6 dnia. Lecz 7 to liczba Boża. Teraz patrzcie na nich, tam w Sodomie. I tam są ich posłańcy, którzy tam do nich mówią. Lecz gdzie w takim razie jest królewskie nasienie Abrahama? Gdzie jest ich znak, o którym on mówił, jak było za dni Sodomy? Gdy Bóg zstąpił, został zamanifestowany w ludzkim ciele, i powiedział, co Sara myślała w swoim sercu, w namiocie, za nim. Ostatni znak, zanim pogański świat został zniszczony przez ogień. I Kościół ma swój ostatni znak, zanim cały świat zostanie zniszczony. To pogańskie królestwo zostanie zniszczone przez ogień i Boży gniew. Wierzycie w to? Ten Melchizedek był ciałem, przedstawił siebie w ludzkim ciele. Ponadto później On stał się ciałem. I teraz, dzisiejszego wieczora, On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Wierzycie w to? Kim w takim razie jest ten Melchizedek, który jest ten sam wczoraj, dzisiaj, nigdy nie miał żadnego ojca, nigdy nie miał żadnej matki, On nigdy nie miał żadnego początku dni, On nigdy nie miał jakiegokolwiek końca życia. I On spotkał Abrahama i jakiego rodzaju znaku On dokonał? Później, kiedy On stał się ciałem, On powiedział, że to się miało jeszcze raz powtórzyć, tuż przed czasem końca. Wierzycie w to? Ja w to wierzę. Módlmy się. Drogi Boże, ja wierzę Pismom, bo Ty powiedziałeś, że jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I tak szczerze w moim sercu, Panie, ja wiem, że coś ma się wydarzyć. Nie mogę tego dokładnie zidentyfikować. Boję się cokolwiek powiedzieć, Panie. Ty znasz serca swoich sług. I jak wiele razy w ciągu wieków, gdy Ty coś posyłałeś, ludzie nie byli w stanie tego przyjąć. Człowiek ciągle chwali Boga za to, co On uczynił i mówi, jak wielkie rzeczy On uczynił, lecz ignoruje to, co On czyni. Tak było w ciągu wieków. Dlaczego Kościół Rzymski nie był w stanie zobaczyć świętego Patryka jako Bożego proroka? Dlaczego oni zabili Joannę d'Arc, która była prorokinią, spalili ją jako czarownicę? Ojcze, to jest zawsze przeszłość. Ukrywasz to przed oczyma mądrych i roztropnych. Nic dziwnego, że powiedziałeś do tych kapłanów, zdobicie nagrobki proroków, a wy jesteście tymi, którzy ich tam umieścili. Gdy ich już nie ma, tamci widzą swój błąd. Oni Cię zawsze prześladują, Panie. W jakiejkolwiek postaci Ty przychodzisz. Proszę dzisiaj wieczorem, Boże, po prostu jeszcze jeden raz. Jutro my planujemy jechać do Tucson. Musimy głosić w innych miastach, w innych częściach świata. Lecz, drogi Boże, mogą tu być dzisiaj wieczorem obcy, którzy nigdy, oni słyszeli głoszenie słowa, lecz nigdy nie widzieli, jak to się manifestuje. Tak, jak prosiłem Cię na początku, gdy ci uczniowie, Kleofas i jego przyjaciel, wychodzili z Emaus, szli sobie drogą, a Ty wyszedłeś z krzaków i zacząłeś z nimi rozmawiać po zmartwychwstaniu, głosiłeś do nich. Więc on powiedział, głupi, gnuśnego serca, czy nie wiecie, że Chrystus musiał to wycierpieć i wejść do swojej chwały? Lecz oni mimo to nie rozpoznali tego. Szli z Tobą przez cały dzień i mimo to nie rozpoznali Ciebie. Ale pewnego wieczora, nastał wieczór, oni Cię nakłonili, żebyś wszedł do środka. Gdy weszli do tej małej gospody i zamknęli drzwi, Ty wtedy po prostu uczyniłeś coś tak samo, jak to robiłeś przed Twoim ukrzyżowaniem i oni rozpoznali, że to był zmartwychwstały Chrystus. Po kilku chwilach Ty byłeś poza zasłoną i odszedłeś. Szybko pobiegli i powiedzieli uczniom, Pan rzeczywiście wstał. Ojcze Boże, ja wierzę, że Ty jesteś dalej żywy. Wiem, że jesteś. I Ty nam to udowodniłeś tak wiele razy. Czy mógłbyś zrobić to po prostu dla nas jeszcze raz, Panie? Jeśli znaleźliśmy łaskę w Twoich oczach, niech to się stanie jeszcze raz. Ja jestem Twoim sługą. Ci tutaj są Twoimi sługami. Panie, wszystko, co powiedziałem, nie zdołałoby tylko jedno słowo od Ciebie. Byłoby czymś większym niż to, co powiedziałem w ciągu tych pięciu wieczorów albo tych pięć przesłań. Zaledwie jedno słowo od Ciebie znaczyłoby więcej. Czy zechcesz przemówić, Panie, aby ci ludzie mogli wiedzieć, że ja im powiedziałem prawdę? Spraw to, Boże. Proszę o to w imieniu Jezusa. Jeszcze ten jeden raz. Amen. Więc ja Ciebie nie znam. Niektórych ludzi znam. Znam tego chłopca, który tu siedzi. Znam Billego Dauch, który siedzi właśnie tam. Chciałbym... Tutaj jest brat Blair, Rodney Cox. Trudno tam coś zobaczyć. Po tej stronie, na chwilę obecną, właściwie nie widzę nikogo znajomego. Teraz, ilu z Was tutaj wie, że ja jestem dla Was obcy? Podnieście ręce. Wiecie, że ja o Was nic nie wiem. Podnieście ręce po obu stronach. Ilu ma tutaj jakiś problem lub coś, o czym wiecie, że ja o tym nic nie wiem? Podnieście, proszę, ręce. Więc to by było totalnie, absolutnie, totalnie niemożliwe, żebym ja o was cokolwiek wiedział. W przeciwnym razie, wtedy to by musiało przyjść przez jakieś objawienie ducha. I jest tak, jak ja wam mówiłem, przez te wszystkie wieczory i dzisiaj, że On nie jest martwy. On tutaj jest i obiecał zrobić tę samą rzecz. I obiecał, że przyjdzie taki czas w tych ostatnich dniach, zgodnie z Malachiaszem 3 i zgodnie z Ewangelią świętego Łukasza, że On pojawi się ponownie w ludzkiej postaci pomiędzy swoim ludem i uczyni te same rzeczy oraz objawi tę samą rzecz, ten sam mesjański znak. Ilu to wie? Wy, czytelnicy Biblii, wiecie, że to jest prawda. Powiedzcie amen. Wszyscy muszą być czytelnikami Biblii. Więc ja wiem, że dla ludzi to jest dzisiaj obce, lecz to jest dalej prawda. Właśnie dlatego oni nie znali Jezusa z Nazaretu. Oni znali swoje kościelne zasady wiary, ale nie znali Jego. Ale On przyszedł dokładnie tak, jak mówiła Biblia. Nie jakiś teolog, nie jakiś kapłan. On przyszedł jako prorok, a Jego właśnie Go nie przyjęli. Więc jeśli Bóg dotrzyma swojego słowa i jeśli ja przypadkiem trafię na kogoś, kogo znam, ja wtedy wezmę kogoś innego. Widzicie, ja potrzebuję kogoś, kogo nie znam i ja chcę, żebyście wy się modlili. Teraz patrzcie, pewnego razu była mała kobieta, która miała jakąś dolegliwość. Ona wydała swoje pieniądze na lekarzy. Oni nie mogli jej wcale pomóc. I ona powiedziała w swoim sercu, jeżeli uda mi się dotknąć szaty tego mężczyzny, będę uzdrowiona. Pamiętacie tę historię? I oni wszyscy ją próbowali zmusić, by pozostała z tyłu, lecz ona się przyciskała, aż dotknęła jego szaty, wróciła i usiadła. Teraz słuchajcie uważnie. I wtedy, kiedy on to zrobił, kiedy ona to zrobiła, Jezus odwrócił się i powiedział, kto się mnie dotknął? Więc apostoł Piotr go napomniał. On mógł powiedzieć coś takiego. Panie, nie mów takich rzeczy. Ludzie pomyślą, że z Tobą jest coś nie tak, ponieważ kiedy Ty im proponowałeś, żeby jedli Twoje ciało i pili Twoją krew, oni już myślą, że coś jest nie tak. I Ty mówisz, ktoś się mnie dotknął, więc cały tłum Ciebie dotyka. On rzekł, tak, ale ja widzę, że moc ze mnie wyszła. To był jakiś inny rodzaj dotknięcia. Więc każdy wie, że moc to siła. Zasłabłem, moc mnie opuściła. I on rozglądał się po widowni, aż znalazł tę małą kobietę i powiedział jej o jej krwotoku. I ona odczuła w swoim ciele, że ten krwotok się zatrzymał. Czy to jest prawda? I on powiedział, twoja wiara cię zbawiła. Więc tam jest to greckie słowo, sozo, co dokładnie znaczy wybawił, fizycznie czy duchowo. To jest po prostu to samo. On wybawił. On jest twoim wybawicielem. Więc jeżeli to był on wczoraj i on w taki sposób postępował, by udowodnić, że on był pomiędzy ludźmi, tym obiecanym Mesjaszem, i to jest sposób, w jaki on się identyfikował i obiecał poprzez Biblię, że on teraz uczyni tę samą rzecz, czy on by nie musiał uczynić tej samej rzeczy? Powiecie, czy on mówił o uzdrawianiu chorych? Tak. W liście do Hebrajczyków Biblia, z której właśnie czytałem, mówi, że Jezus Chrystus jest teraz naszym arcykapłanem, który może zostać dotknięty przez poczucie naszej słabości. Ilu wie, że to jest prawda? Biblia tak mówi. On teraz jest tym arcykapłanem, który może zostać dotknięty przez poczucie naszej słabości. Więc jeśli on jest tym samym arcykapłanem, którym był wtedy, jak on by teraz postępował? On by musiał postąpić tak samo jak wtedy, jeżeli on jest tym samym arcykapłanem. Więc wy byście mogli, ja nie jestem waszym arcykapłanem, wy byście mogli mnie dotknąć i to by było to samo, co dotknąć waszego męża albo waszego brata, czy kogokolwiek innego, jakiegoś człowieka. Ale pozwólcie, by wasza wiara go dotknęła i patrzcie, co się stanie. Więc jeżeli ja jestem Bożym sługą i powiedziałem wam prawdę, Bóg potwierdzi, że to jest prawda. I to by udowodniło, że Jezus Chrystus dziś wieczorem żyje, stoi tu. Czy to jest prawda? Więc miejcie wiarę, za każdym razem tylko jedna strona. Jedna strona. Wy tam, na zewnątrz, miejcie wiarę. Lepiej zostanę tutaj, przy mikrofonie, bo oni mnie nie słyszą. Ktoś po prostu zwraca się do Boga i mówi, Boże, ten człowiek mnie nie zna. On nic o mnie nie wie. Jestem dla niego całkowicie obcy. Lecz niechaj moja wiara dotknie Ciebie, Panie. I Ty wiesz, co się ze mną dzieje, Panie. Wiesz o mnie wszystko. Wiesz, kim ja jestem. Tak samo, jak wiedziałeś, kim był Piotr. Tak samo, jak znałeś Natanaela. Jak wiedziałeś, co było nie tak z kobietą cierpiącą na krwotok. I ten człowiek mówi mi, że Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Więc, Panie, niech moja wiara dotknie Ciebie. I jeśli on to zrobi i niezawodnie udowodni, że on tu jest, ilu z was uwierzy w niego całym sercem? Jeżeli on to zrobi, przynajmniej dla jednego, dwóch czy trzech ludzi, na świadectwo, niech was Bóg błogosławi. Teraz, Ojcze Boże, absolutnie żaden człowiek nie ma tego w swoich rękach. To by musiało być zjawisko ponadnaturalne. Dlatego modlę się, żebyś mi teraz pomógł, Panie. Jestem w Twoich rękach. Zrób ze mną to, co uważasz za stosowne. W imieniu Jezusa. Amen. Teraz nie denerwujcie się. Powiedzcie tylko z pokorą i z szacunkiem, Panie, ja Ci będę służyć. I to będzie prawdą, że jeśli zdołam dotknąć Twojej szaty, wtedy Ty odpowiedz przez tego człowieka. To udowodni mi, że to, co on powiedział, jest prawdą. W porządku. Ilu z was kiedyś widziało zdjęcie tego światła? Ono jest wszędzie, w całym kraju. Nauka wzięła to i sprawdziła wszędzie. Więc on tutaj jest, właśnie teraz. Ten sam, który mówił na temat małżeństwa i rozwodu. Ten sam, który był na tej górze i wstrząsnął tam tymi pagórkami. Ten sam, który był tam nad tą rzeką w 33. Ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. On jest ten sam. Więc jest jakaś kobieta i ona teraz zdaje sobie sprawę z tego, że coś się stało. To światło wisi dokładnie nad nią. Ona siedzi dokładnie tu, w zielonym swetrze albo czymś takim. Ja tej kobiety nie znam. Przypuszczam, że jesteśmy dla siebie obcy. Tak jest. Czy wierzysz, że Bóg, ty jesteś w jakiejś potrzebie? Czy wierzysz, że Bóg może mi objawić, co jest Twoim problemem? I jeśli On to zrobi, wiesz, że to będzie musiała być ponadnaturalna moc, ponieważ ja Ciebie nie znam. I to będzie musiało przyjść przez coś ponadnaturalnego. To zależy od tego, czym Ty myślisz, że to jest. Możesz stanąć po stronie kapłanów i nazwać to diabłem, lub możesz stanąć po stronie wierzących i nazwać to Bogiem. W cokolwiek Ty uwierzysz, stąd przyjdzie Twoja zapłata. Jeżeli Bóg objawi mi Twój problem, czy przyjmiesz go jako Twoje odkupienie dla tego problemu? Ja nie wiem, co jest tym problemem, ale ja wiem i Ty wiesz, że coś się dzieje. Teraz po prostu pozwól, że powiem Ci, jak się czujesz, i Ty wtedy będziesz wiedzieć. Naprawdę ciepłe, słodkie, przyjemne uczucie. Ja patrzę bezpośrednio na to. To jest to światło, bursztynowe światło, spływające z tej kobiety. I ta pani cierpi na chorobę żołądka. To są jakby pewnego rodzaju narośle w jej żołądku. Ona nie jest stąd. Nie. Ty jesteś z daleka, prawda? Tak jest. Jesteś z Wisconsin. Czy to jest prawda? Pewnie. Więc jesteś uzdrowiona. Twoja wiara cię uzdrowiła. Teraz powiedzcie mi, kogo ta kobieta dotknęła? Ja jestem 23 metry od niej. Ona dotknęła Jezusa Chrystusa, tego arcykapłana. Wierzycie w to? Patrzę na pewną kobietę, z którą rozmawiałem. Ta kobieta, patrzę się bezpośrednio na nią, ponieważ ona się tak bardzo modli za jakiegoś mężczyznę. Ona mi mówiła, że miała jakiegoś mężczyznę. Nigdy mi o tym nic nie powiedziała, lecz ona nazywa się pani Waldrop. Ona pochodzi z Phoenix. Ona została wzbudzona z martwych, a jej lekarz przyszedł ze zdjęciami rentgenowskimi i pokazywał raka w jej sercu. Ona umarła w kolejce modlitwy. Jak dawno to było, pani Waldrop? 18 lat temu i ona tu dzisiaj siedzi. Żywe świadectwo. Jej lekarz przyszedł na zgromadzenie. Przyniósł to. Powiedział, jak ta kobieta może żyć? Lecz oto ona i nie ma po tym śladu. Ona kogoś przyprowadziła i ona się za niego modli. Więc on umiera na cukrzycę, więc to wiedziałem. Ale ponieważ pani się modli, pani wie, że ja nie wiem, kim on jest, pani Waldrop. On jest z Missouri i nazywa się pan Cooper. Tak jest. Więc jeżeli pan wierzy, może pan wrócić do domu i zostać uzdrowionym, proszę pana. To zależy od pana. Czy Pan w to będzie wierzył? Jest tu kobieta i ona cierpi na astmę, powikłania. Ona nie jest stąd. Ona tu siedzi, w tym tłumie. Właśnie tam, na zewnątrz. Mam nadzieję, że ona rozumie. Ona nie jest stąd. Ona jest z Georgii. Pani McKenny, czy pani wierzy z całego serca i wierzy pani, że Bóg panią uzdrowi? Jeżeli pani jest dla mnie obca i to jest prawda, niech pani powstanie. Jezus Chrystus panią uzdrawia. Czy pani wierzy? Za moimi plecami siedzi za mną pewien mężczyzna. On kontaktuje się z Bogiem. I to, czego on chce, on ma dziecko, które jest chore na serce. I to dziecko ma szmery w sercu. Tak, powiedział lekarz. I ten człowiek nazywa się pan Cox. Niech pan powstanie, panie Cox. I on powiedział do Sary, za nim, o czym ona myślała. Dokładnie po drugiej stronie przejścia, od niego, nieco dalej, w tyle, jest mężczyzna, który nie pochodzi stąd, lecz z New Mexico. Nigdy w życiu go nie widziałem. Patrzę teraz prosto na niego i on jest za mną. On jest z New Mexico. I ten człowiek ma dziewczynkę, na której mu zależy, a ta dziewczynka ma coś nie tak z buzią. To jest, coś jest nie tak z jej podniebieniem. I ten człowiek nazywa się pan West. Mógłby pan powstać? Ja jestem dla niego zupełnie obcy, lecz Pan Bóg uzdrowi jego dziecko. Czy teraz wierzycie z całego serca? Ilu z was teraz wierzy całym sercem? Więc czy Jezus Chrystus nie jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki? Czy przyjmujesz Go jako Twojego Zbawiciela? Podnieś rękę. Czy wierzysz w Niego jako Twojego uzdrowiciela? Tutaj jest pewna osoba, siedzi tutaj, sparaliżowana, czy coś takiego, leży na noszach. Słyszysz mnie przez ten mikrofon? Ja Ciebie nie znam. Ty jesteś po prostu kobietą, która tam leży. Gdybym ja Ciebie mógł uzdrowić, ja bym to zrobił. Ja Ciebie nie mogę uzdrowić. W porządku. To jest po prostu człowiek, który się cieszy. Jego dziecko zostało uzdrowione. Ja Ciebie nie znam. Ty jesteś kobietą, a ja jestem mężczyzną. Przypuszczam, że spotkaliśmy się po raz pierwszy w życiu. Ci ludzie, którzy Ciebie przyprowadzili. Szczerze mówiąc, jesteś tu po raz pierwszy. Właśnie Cię tu przyprowadzono. Przebyłaś daleką drogę. Jesteś zacieniona śmiercią. Masz raka. To nie jest paraliż, to jest rak. Lekarze nic więcej nie mogą dla Ciebie zrobić. To prawda. I Ty na pewno umrzesz. Lekarze nic więcej nie mogą dla Ciebie zrobić. Było kiedyś trzech trędowatych. Siedzieli w bramie w Samarii. I ci trędowaci powiedzieli, dlaczego mamy tu siedzieć, aż umrzemy? Ponieważ były te wszystkie choroby. Umierali z głodu i zjadali sobie nawzajem dzieci. Oni powiedzieli, jeśli pójdziemy do obozu wroga, do Syryjczyków, jak nas zabiją, zginiemy tak czy inaczej. A jeśli nas zachowają, będziemy żyli. I oni zaryzykowali i przez tę wiarę oni nie tylko uratowali siebie, lecz całą grupę. Więc jeśli będziesz tam leżała, umrzesz. Lecz ty nie jesteś proszona o pójście do obozu nieprzyjaciela. Ty jesteś zaproszona do domu ojca. Umierasz na raka. Bez Boga żyć nie możesz. Nie jesteś z tego miasta, nie jesteś z tej okolicy. Przebyłaś daleką drogę. Ty jesteś z Milwaukee. To prawda. Tak jest. Widziałem to miasto. Znam je. Tak jest. Czy wierzysz? Czy teraz przyjmiesz Boga jako swojego uzdrowiciela? Jeśli tak, to nieważne, jaka jesteś słaba i jaka jesteś obłożnie chora. Myślę, że ja bym na Twoim miejscu wstał w imieniu Jezusa Chrystusa. Weź te nosze. Idź do domu i żyj na Bożą chwałę. Czy będziesz mi posłuszna jako Bożemu prorokowi? W takim razie powstań i idź. Bądź zdrowa. Nie bój się. Wstań z tych noszy. Bóg Ciebie uzdrowi. Widzisz? Niech ktoś ją podtrzyma, tak żeby mogła wstać i nabrać sił. Czy wierzycie Bogu? Pozwólcie jej tylko nabrać trochę sił. Wszystko będzie z nią dobrze. To jest to, siostro. Tutaj ją macie, w imieniu Pana Jezusa. Powstańmy i oddajmy Bogu chwałę. On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Idź i niech Pan Jezus Chrystus Cię błogosławi. Bądź zdrowa.